chrapać można przez nos i przez usta.
Ale chrapać też, można przez nos?
Tak, nawet jak masz zamknięte usta, będziesz mógł też chrapać. No, o, widzisz? Da chciałem się to zademonstrować, ale dobrze, że ty to zrobiłeś. Są osoby, które nawet oglądając telewizor, zasypiają przed tym telewizorem.
I to jest zamieranie?
I to już jest zamieranie, czyli to jest jakby organizm już nie ma chęci przyjmowania, powiedzmy, kolejnych bodźców, więc odłączać się mechanicznie. To jest tak jakbyś dostał strzał i po prostu knockout miał.
Trochę mdlejesz.
Jakbyś zemdlał, powiedzmy, nie? Ryzyko zwymiotowania jest problemem. Dlatego, że jak masz zaklejone usta i miałbyś zwymiotować, to możesz jakby nie zdążyć tego zdjąć. I to jest jakby problem.
Czemu miałbyś wymiotować podczas snu?
No bo byłeś na przykład na baletach ci wcześniej, nie?
Dobra. Znaczy, tego nie brałem.
Tego wieczoru.
Wierzysz w to? Że rzeczywiście kiedyś ludzie nie mieli krzywych zębów? Mi to trochę...
Znaczy, to nie jest kwestia wiary, nie?
Myślisz, że to jest tak dobre? Nie, tak, ja nie sądzę, żeby oni byli w stanie to tak dobrze sprawdzić.
Czaszki znajdziesz.
Ale ile tych czaszek wykopiesz?
Słuchaj, sprawdzali to na przykład w katakumbach pod Paryżem, tam jest 8 milionów generalnie gdzieś tam ludzi.
I wszyscy powiem. Mieli proste zęby?
Od któregoś roku w dół, tak, od powyżej mieli krzywe.
Nie chce mi się w to wierzyć. Dziwne, co? Od dłuższego czasu mam problem ze snem. Często się wybudzam i mam kontuzję pleców. Wdrożyłem kilka zmian, jedną z nich była zmiana poduszek i materaca. Poszedłem do kilku miejsc z materacami i finalnie zostałem w salonie Senpo. I teraz uwaga, ich key message. Senpo, i śpisz dobrze. Bardzo im zależało, żebym użył tego hasła? No to używam. Kontynuując. Przemiła pani doradziła mi, jaki materac mam wybrać, bo było ich tyle, że sam bym sobie z tym nie poradził. Opowiedziała mi, dlaczego właśnie taki i dlaczego materac, który wcześniej sobie upatrzyłem, był nie do końca trafiony. Po zmianie materaca i poduszek wygoda snu to jest jakiś kosmos. Człowiek kładzie się do łóżka i jakby zatapiał się w chłodnej chmurze. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak ogromna jest to różnica, dopóki nie spędziłem dwóch nocy w apartamencie ze zwykłym materacem. Nagle sobie przypomniałem, jak to jest nie móc się ułożyć w wygodnej pozycji. Tu cię coś gniecie, poduszka nie dopasowuje się do głowy, jest gorąco. Masakra. Jeśli tak jak ja chcecie pozbyć się tego problemu, to wbijajcie do salonu Senpo w waszym mieście i dajcie sobie doradzić ludziom, którzy naprawdę się na tym znają. Maciej Szyszka. Cześć.
Witam serdecznie.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Z zawodu jestem fizjoterapeutą, aczkolwiek jest to już daleko może odbiegłem od tej profesji, bo obecnie trenuję ludzi pod kątem oddychania, medytacji, redukcji stresu, a też robię takich wiele rzeczy około tego, to znaczy na przykład jestem, można powiedzieć, wynalazcą, tworzę przyrządy do treningu oddechowego, które mam opatentowane, dlatego myślę, że mogę powiedzieć, że tym wynalazcą jestem.
Masz taki legitny patent na nie?
Dwa mam takie legitne patenty na terenie Polski przynajmniej, bo szerzej jest to, powiedzmy, trudniej zrobić ze względów chociażby finansowych.
Okej, okay, to może od razu przejdźmy do tych urządzeń, które są... Jeśli jesteś ich wynalazcą, to nie dziwi mnie to, że one wyglądają specyficznie, bo jedną rzecz wkłada się do ust, drugą rzecz wkłada się do nosa. Natomiast ja nie do końca rozumiem mechanizm. O co z nimi chodzi?
Oczywiście obydwa są do treningu oddechowego i są dwa dlatego, że ogarniałem jakby dwie płaszczyzny różne. Pierwsza płaszczyzna, ta, którą wkładasz do ust, jest typową siłownią dla mięśni oddechowych.
Czyli co to znaczy siłownia dla mięśni oddechowych?
To znaczy, że wymusza ich intensywniejszą pracę wdechową i wydechową.
Czyli gdzieś mięśnie dookoła moich płuc, które są odpowiedzialne za to, że moja klatka piersiowa się rusza i brzuch się rusza, one mocniej muszą pracować.
To znaczy, musisz sobie to troszkę wyobrazić, może żeby to było takie dla każdego zrozumiałe. Najbardziej chodzi o pracę przepony, czyli tego głównego mięśnia oddechowego i on działa troszkę jak taki tłoczek strzykawki. Czyli trzymasz sobie strzykawkę i ciągniesz ten tłok. I teraz wyobraź sobie, że ten tłoczek chodzi generalnie dosyć miękko, bezproblemowo, ale jak zaczynasz przytykać palcem wylot albo wlot tej strzykawki, to czujesz coraz większy opór na tym tłoczku. I to robi jakby ten przyrząd oddechowy, czyli wymusza przy tworzeniu podciśnienia intensywniejszą pracę przepony. I przy wypuszczaniu tego powietrza już takich mięśni wspomagających, mięsień poprzeczny, mięsień prosty brzucha na przykład, bo przepona już jest wtedy rozluźniona. I to wywołuje takie adaptacje jak we wszystkich mięśniach szkieletowych, bo to są mięśnie poprzecznie prążkowane, więc można powiedzieć trochę, że mają inną specyfikę pracy niż takie mięśnie szkieletowe, ale również mają adaptację, czyli powiedzmy zmienia się ich grubość.
Co się dzieje, jak robi się taki trening? Ile trwa taki trening z tym urządzeniem do ust?
Wiesz co, mniej więcej wychodzi to 5 minut.
5 minut się siedzi z tym.
Mhm. Musisz zrobić jakieś 30 oddechów. I jak to ma też są jakieś różne etapy, bo powiedzmy ten etap siłowy jest pierwszym etapem, czyli robisz jakieś 30 oddechów w 5 minut, to wychodzi ci 4 sekundy na wdech, 6 sekund na wydech mniej więcej, to wtedy wychodzi 30 oddechów i to jest taki etap, który powinno się wykonywać 5 do 6 tygodni i po tym czasie już jest zazwyczaj tak gruby mięsień, że już potem nie przyrasta grubość i trzeba przejść wytrzymałość. Przynajmniej tak pokazują te dostępne badania ogólnie, które są w tym momencie, więc tak jak z mięśniem, tak jak poszedłbyś na siłownię, też zbudujesz do pewnego momentu, urośniesz, a od pewnego momentu już ciężko jest rosnąć i możesz rozwijać bardziej wytrzymałość, nie?
Jak wyciągnie się to urządzenie z ust po tym treningu, czuć to mocno? Bo jak zaczyna się oddychać już bez tego?
Znaczy czuć zmęczenie mięśni po. Na pewno. Czuć, że coś tam się wydarzyło w tym obszarze tutaj dolnym klatki piersiowej, że to nie jest tak, że nie masz żadnego odczucia, nie? Czuć, że przetrenowałeś coś, nie?
Dobra. I po tych 5-6 tygodniach, jeśli przechodzi się już na wytrzymałość, jeśli dobrze zrozumiałem, to co ja bym odczuwał, gdybym robił takie treningi?
Wiesz co? Lżej by ci się oddychało przy wysiłku fizycznym. Większa stabilizacja na przykład tego odcinka lędźwiowego, czyli może to się przekładać nawet na ciężar większy. Musisz zrozumieć taką rzecz, że przepona ma tą funkcję jakby oddechową, to jest jakby jedna jest funkcja, ale jest też funkcja stabilizacyjna. I te funkcje między sobą się łączą. Czyli jeżeli przepona jest słaba, no to ta funkcja oddechowa będzie funkcją dominującą. Nie będzie mogła tyle poświęcić energii na stabilizację. Czyli wyobraź sobie, że podnosisz jakiś przedmiot z ziemi. I ten przedmiot jest lekki. Lekki to znaczy waży mniej niż 25% twojej masy ciała. Mhm. Podnosisz go, nie musisz myśleć, jaką technikę używasz. Możesz go podnieść sobie z ziemi i spokojnie rozmawiać. Nie? Ale jeżeli ten przedmiot jest cięższy niż 25% masy twojego ciała, to podnosząc, no będziesz już trudno, będzie ci trudno w tym momencie oddychać, więc wtedy organizm wybiera stabilizację nad oddychaniem. Mhm. I te dwie funkcje się przeplatają. I w sporcie jest taki konflikt trochę. Czy bardziej będzie tego oddechu, czy bardziej będzie stabilizacji? Wiadomo, że dyscyplina na przykład wymaga często większego ustabilizowania, ale też ta funkcja oddechowa nie powinna ustawać, no bo jak ona ustanie, no to ustaje też jakieś pewnie zachowane równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. No i w tym momencie może ta przepona podzielić jakby swoje kopuły i część jedna kopuła może bardziej stabilizować, a druga oddychać i możesz robić dwie rzeczy naraz, powiedzmy. Także warto, żeby jednak sportowcy zwrócili uwagę na ten trening oddechowy.
I rzeczywiście dostajesz taki feedback, że są zadowoleni z tego, że czują, że lepiej im się trenuje, że mają większą wytrzymałość, że dają jakiś taki konkretny feedback, co odczuwają najbardziej?
Wiesz co, u mnie jest tak jakby w treningu, że ten trening oporowy dołączamy dopiero w pewnym momencie, szczerze mówiąc. Więc to jest jakiś jeden z etapów i tak naprawdę nie jest pierwszy etap, bo pierwszy etap to jest zadbanie o oddech na co dzień. Wiadomo, że każdy uprawiając sport chciałby wszystko od razu z tym sportem robić związane, ale częściej się pracuje tak naprawdę na co dzień i to już jest poprawa i potem każdy następny etap, no to jest kolejny krok, więc oni już są po kilku krokach tak naprawdę, gdzie odczuwają zmiany. A tutaj jak to się przekłada? Na lepsze czucie ciała, lepsze generowanie siły powiedzmy przy uderzeniach, przy rzutach, mniejsze zmęczenie. Czasem lepsza regeneracja, lepsze wysypianie się, jak ten mięsień sprawnie pracuje, bo on ma funkcję też, no wpływa pośrednio lub bezpośrednio na wszystkie organy w ciele, tak naprawdę. Przecina nas w połowie, powiedzmy, więc obniżając się, wszystkie organy poniżej płuc są przez niego, jakby nie było masowane, uciskane. Czyli jeżeli na przykład niewystarczająca duża ilość krwi jest kierowana do przepony, no to przepona zaczyna odcinać krew, która ma płynąć do nóg. Więc na przykład biegacz będzie czuł, że mniej się mu zakwaszają nogi, że lżej mu się biegnie, a w zasadzie trenuje tylko ten mięsień, ale przez przeponę na przykład przechodzą żyła, przechodzi tętnica i tak dalej, więc ona bezpośrednio wpływa na drenaż limfy, na przepływ krwi, na organy wewnętrzne, na przełyk, na żołądek, no wszystko tak naprawdę.
A ten przyrząd, który wkłada się do nosa, bo on też jest ciekawy, z tego co widziałem, to ma taki przełącznik, że wkładasz sobie to do nosa, masz przełącznik i albo możesz oddychać dwoma dziurkami, albo oddychać jedną bądź drugą. I co jest najbardziej fascynujące, to podobno jeśli to przełączasz, to oddychając jedną możesz się bardziej zrelaksować, oddychając drugą możesz bardziej się pobudzić. Ja miałem takie, co? Jak to jest możliwe w ogóle?
Wiesz co, no, jak dla mnie właśnie ten przyrząd do nosa jest nawet ciekawszym przyrządem z tego powodu, że sprzęt do ust znajdziesz na świecie ogólnie. Jak robiłem patent, to był to 5. patent na świecie. Więc
jak ludzie sobie chcą to wpisać, to mają wpisać Airflow?
Airflow Pro. Można znaleźć. Przynajmniej airflowpro.pl jest strona, więc na tą stronę można śmiało wejść.
Dobra, żeby było... Wydaje mi się, że trzeba sobie za to zerknąć, żeby wiedzieć, o czym my rozmawiamy.
No na pewno. No. Na pewno nie jest to, co można, nie można tego zobaczyć u każdego.
Dlatego chciałem o tym wspomnieć, żeby ludzie wiedzieli, o czym my w ogóle rozmawiamy, co do nosa i co do ust.
Dokładnie.
Bo jak mówisz przyrząd do ust, to się trochę dziwnie może kojarzyć.
No dokładnie. No, różne mogą mieć skojarzenia. Ale tamten sprzęt jest do znalezienia ogólnie na świecie. Ja po prostu wprowadziłem pewną funkcjonalność, której nie ma. I to było możliwe do opatentowania. Ale ten, który jest do nosa, nie jest absolutnie udoskonaleniem czegokolwiek, co jest, tylko jest czymś zupełnie nowym na rynku. I generalnie ma on za zadanie przede wszystkim ograniczyć ilość powietrza, które wdychamy i wydychamy. To jest jakby jedno zadanie jego. Drugie zadanie, to co mówisz, to jest przełączenie między prawą i lewą dziurką. I trzecie, można wykorzystać go już samemu odpowiednio na nim pracując, czyli też to nie jest tak, że włożyli, to on sam wszystko zrobi, tylko to jest jakby twoje narzędzie. Możesz też pracować z nerwem błędnym, czyli stymulować ten nerw błędny, więc będzie ci się HRV po prostu poprawiało. Aczkolwiek oczywiście nie jest on do końca przeze mnie przebadany, to jest w procesie jakby teraz. Więc niektóre rzeczy wiem już, że zadziałają, ale na małych grupach osób po prostu. Ale najprawdopodobniej przeniesie się to na resztę ludzi z tego powodu, że wykorzystuje bardzo proste fizjologiczne mechanizmy, które znamy od 120 lat, jak nie dalej.
To jest ciekawe, że jak patrzyłem sobie na te przyrządy, to myślałem, że to poprawia twoją wydolność, że jakby więcej tego powietrza wchodzi, więcej do nosa, więcej do ust, a okazuje się, że jest kompletnie odwrotnie, że ograniczasz właśnie to powietrze.
Tak, tak.
Po to, żeby jakby wymusić z organizmu większą pracę. To o co chodzi w takim razie z przełączaniem tego na jedną i drugą dziurkę i jak to może wpływać na relaksację bądź pobudzenie?
Generalnie to wpływa na zasadzie stymulowania nerwu węchowego. I ten nerw węchowy ma dwie jakby takie opuszki, które wychodzą i powietrze może przepłynąć stymulując jedną część i stymulując drugą.
Czyli te dwie są przy jednej dziurce i przy drugiej dziurce.
Tak. I one zbierają informacje z jednej i z drugiej strony po prostu. I jedna jest odpowiedzialna za bardziej przywspółczulną pracę, a druga za współczulną. Więc można
wybierać... Czyli to dosłownie jest tak, że jeśli oddycha się jedną, to jest to powietrze, które wchodzi, jest bardziej odpowiedzialne za przywspółczulną, a to współczulną?
Może tak, żeby było to łatwe do zapamiętania. Lewa dziurka będzie cię uspokajać, jak jest drożna, a prawa będzie cię pobudzać, jak jest drożna. Czyli twój organizm sam z siebie również będzie manipulował. To są tak zwane cykle nosowe i będzie też przełączał między jedną a drugą dziurką. Więc na przestrzeni dnia możesz sobie sprawdzić o różnych porach i zobaczyć, która drożność jest większa. Ja to zazwyczaj polecam robić w taki prosty sposób, żeby ktoś sobie wziął powiedzmy telefon komórkowy, przyłożył do nosa, wypuścił sobie powietrze i zrobi się takie, wiesz... No i teraz zobacz, która po prostu później zniknie, no to tam jest większa drożność w danym momencie.
A to ciekawe, bo to ma mniejszą, bo ma złamaną przegrodę, więc z tej powinno mniej wychodzić, a wychodzi dużo więcej.
No widzisz, często jest też tak, że ludzie jakby nie wiedzą o tych cyklach nosowych i twierdzą, że właśnie mają coś nie tak z przegrodą, ale jak się ich na przykład zapyta i zaczną sobie to sprawdzać, to zauważą, że to się zmienia. Więc jakby, no, jak jest mechaniczny jakiś uraz, no to jest raczej jednostronny, nie? I byłoby to niemożliwe, nie, do zmiany.
Czyli... To nie jest tak, że coś mam nie tak z nosem i czasami po prostu jedna dziurka jest niedrożna, tylko to tak ma być czasami.
Tak, tak to funkcjonuje. No nie wiemy do końca, dlaczego tak jest. Nie mamy jasnego przekazu, że ten organizm coś konkretnego chce uzyskać. Są jakieś hipotezy, ale nie ma jasności co do tego. Ale wiadomo, że ma znaczenie, czy to jest prawa dziurka, czy lewa, czy nos, czy usta. Duże dla organizmu, bo Ten nerw węchowy jest bezpośrednio połączony z ośrodkami odpowiedzialnymi za emocje w mózgu. I to jest jedyny nerw, który ma bezpośrednie połączenie tak naprawdę, więc jest bardzo istotny dla twoich stanów. Będzie to wpływać na przykład jeżeli będziesz oddychał przez usta, nie osiągniesz dominujących fal alfa, teta, czyli tych odpowiedzialnych za powiedzmy relaksację, medytację, te głębsze stany.
Czyli to się dzieje tylko za pomocą oddychania przez nos, z uwagi na to, że na te dwa nerwy, o których powiedziałeś. I one są połączone z ciałem migdałowatym, jak rozumiem, odpowiedzialnym za emocje.
Tak. A jakbyś na przykład zrobił taki widziałem badania właśnie, gdzie robiono eksperyment, który polegał na tym, że brano dwie grupy już takich osób wytrenowanych. I jedna grupa oddychała przez usta, druga oddychała przez nos, ale obydwie grupy schodziły bardzo mocno z częstotliwością oddechu, czyli uzyskiwały częstotliwość 2,5 oddechu na minutę i sprawdzano, jakie będą różnice w reakcjach fizjologicznych. Mhm. I co ciekawe, grupa oddychająca przez usta i grupa oddychająca przez nos wpływała na pracę serca, czyli sama częstotliwość była tym czynnikiem, która uspokajała układ nerwowy i uspokajała, zwalniała pracę serca, ale tylko grupa oddychająca przez nos wpływała na zmniejszenie częstotliwości pracy mózgu, czyli zmniejszenie jakby tych fal mózgowych.
To jest mega ciekawe, bo pamiętam, że słuchałem Hubermana i on mówił, że nie ma znaczenia w kontekście tego, czy oddycha się ustami czy nosem, żeby się tym za bardzo nie przejmować.
Dla serca nie, ale dla mózgu tak. Oczywiście to nie są badania, wiesz, metaanalizy badań, nie? Są badania, które wskazują kierunek, aczkolwiek jest to odczuwalny trend i to też komunikują na przykład sportowcy, że jak uda im się przestawić na nos, to jest większa bystrość, łatwiej im ogarnąć jakieś też problemy stresowe przy starcie i tak dalej, więc myślę, że jest to odczuwalne i ten nerw węchowy jest czymś nowym tak naprawdę.
Czyli to też jest jakaś nowość?
Mhm, jest to nowość i to nie było, nie są, to są bardzo nowe informacje, na przykład 22 rok myślę.
Wow, to bardzo nowe. Czyli jeśli poprzełączasz sobie te rzeczy, rzeczywiście jesteś w stanie to odczuć, że cię bardziej stymuluje bądź uspokaja? Jestem mega ciekawy, czy ja bym to odczuł po prostu, gdybym sobie to włożył do nosa i po 5 minutach miałbym sprawdzić?
To minimalny czas, wiesz? Mhm. Minimalny czas, żeby odczuć działanie. Wszystko zależne jest od tego stanu, w którym się znajdujesz.
Wiadomo, że stanu wyjściowym.
Tak, stan wyjściowy. Wiadomo, że jesteś bardzo pobudzony, to nie będzie działać tak, że przetłasz tą dziurkę, zrobisz kilka oddechów i nagle, wiesz, się uspokoisz, nie?
Mm-hmm. To nie jest magia.
Ale powiem ci takie ciekawe rzeczy, że na przykład polecałem znajomym zaklejać te usta, szczególnie na początku.
No właśnie wiedziałem, że niektórzy chodzą z taśmami.
Z plastrem, nie? I na przykład grali w PlayStation, nie? I grając w PlayStation przestali się denerwować, emocjonować, nie? Więc może wiesz, może tak to zobaczysz, nie? Sobie gdzieś. W każdym razie, no jest to duże dla organizmu, jest to sygnał, jest, wiesz, oddech ustami się też kojarzy dla organizmu w jakiś konkretny sposób. Raczej jest to awaryjny sposób oddychania, który uzyskujemy przy aktywności fizycznej przekraczającej 85% naszych możliwości generalnie. Nie?
O fajterach zawsze mówią, że jak są zmęczeni, to zaczynają już widać, że oddycha przez usta, czyli jest już zmęczony.
Tak, też widać na przykład, że unosi się obręcz barkowa do góry, czyli już te mięśnie wspomagające się aktywują, organizm chce sobie jeszcze dodatkową przestrzeń zrobić do tego oddechu.
Czyli to, jak to się robi, to uwalnia przestrzeń do oddechu?
No wiesz, jeżeli powiedzmy, wyobrazisz sobie, że tu mam jakąś klatkę piersiową i ta przepona obniża się, to stworzy przestrzeń, ale jak też podniesiemy do góry, to też tworzymy przestrzeń, nie? Czyli jak ta przepona już się męczy i nie może pracować wystarczająco, no to podniesienie tej obręczy barkowej też tą przestrzeń stworzy, no ale problem polega na tym, że też aktywuje pewne mięśnie, które na przykład z jednej strony mogą pomóc przy oddychaniu, ale z drugiej strony mają też jakiś udział przy tej aktywności fizycznej, czyli na przykład, nie wiem, u tenisisty czy u koszykarza, precyzja jest zależna od zmęczenia tych mięśni, więc im później one będą aktywowane do oddechu, tym dłużej możemy założenia danej dyscypliny na przykład realizować, nie? Czyli widzisz na przykład pięściarzy, którzy już mają zmęczone też i opuszczają same ręce, bo też organizm bardziej chce oddychać niż wykonywać te zadania, nie?
To jest bardzo ciekawe. Nie spodziewałem się, że takie małe urządzonko, które się wkłada do nosa, może przynosić takie efekty.
Ja ci jeszcze jedną rzecz powiem, jak ja to na przykład odczuwam. Jak jadę na przykład trasę i czuję, że zaczyna mi się robić zmęczenie.
Na rowerze?
Na samochodem, nie? I zaczyna mi się robić zmęczenie, to sobie przełączam właśnie, żeby powietrze płynęło mi przez prawą dziurkę i stan emocjonalny mi się na tyle zmienia, że przestaje być senny. Ale nie mogę tego zrobić już, wiem, za późno. Nie jest tak, że zasypiam w aucie w łoże.
Czy musisz wcześniej to wyczuć?
Tak, muszę wyczuć to odpowiednio wcześniej. I też ciekawa jest opcja taka, że jak to pierwszy raz zrobiłem, jak sobie testowałem to, bo zazwyczaj jest tak, że operując gdzieś tam palcami, no, pooddychasz 5-10 minut, a nie na przykład 4 godziny. I to jest różnica.
A to sobie wkładasz i po prostu sobie wisi, nie przeszkadza ci w ogóle.
Tak, możesz prowadzić na przykład auto, nie? I teraz ja zrobiłem tak, że wsadziłem to do nosa, zmienił mi się ten stan, przestałem być senny i mówię, no dobra, to wiesz, to też jakiś opór robi, no utrudnia to trochę oddech, nie? Jakby nie było. Więc wyciągnąłem sobie to z nosa, mówię, dobra, zmienił mi się stan, no to polecę na tym nowym stanie, nie? Wyciągam z nosa, z 30 sekund zaczynam przysypiać, wkładam z powrotem. I to takie odczucie miałem, więc no mega mnie to zainteresowało. Nie?
Dla mnie to zainteresowało mnie z tymi dziurkami, bo tak jak ci przed podcastem powiedziałem, ja mam wrażenie i tak też mi powiedziała doktor, że ja jadę cały czas na aktywacji współczulnego układu nerwowego i ja mam przegrodę przekoszoną tak, że moja dziurka lewa jest dużo mniejsza, więc mam ogromną prawą dziurkę, więc ona teoretycznie mogłaby cały czas pobudzać ten właśnie współczulny układ nerwowy. Nie wiem, czy to aż jest aż takie proste i czy na pewno ten mechanizm jest bardziej skomplikowany, ale tak sobie to wywnioskowałem teraz, jak słucham tego, co mówisz.
Widzisz, no to akurat by potwierdzało tą jakby tezę. Generalnie, wiesz, z takimi właśnie problemami, jeżeli chodzi o przegrodę, to ja zazwyczaj robię prostą rzecz, bo to może być też związane nie zawsze z przegrodą i nawet powiedziałbym, że 80% osób, które ma problem z przegrodą, to faktycznie go nie ma, przynajmniej z tych osób, co do mnie trafiają.
Dlaczego?
Już
ale u mnie to widać, jak się pokaże to w nosie, to widać, że ta przegroda...
Oczywiście jakby są takie osoby, które mają to stwierdzone, ale są takie osoby, które mimo tego, że tam jest problem, to nie jest on to jest on związany głównie z tkankami miękkimi, czyli tak zwanymi małżowinami, które w tym nosie są. A małżowiny są takie struktury, które znajdują się tylko w nosie i w drogach rodnych. I mogą nachodzić krwią i zmieniać w tym momencie ten strumień powietrza, że tak powiem. Tak działa nasz organizm. Mhm. Więc ja robię taki prosty test, który uważam, że powinien być robiony, to powinni zrobić wszyscy, co czują, że mają problem, puścimy taką informację.
Można samemu zrobić?
Tak, można samemu zrobić. No są powiedzmy jakieś przeciwwskazania, jak ktoś ma jakieś problemy psychiczne, albo cukrzycę, albo choroby serca, powiedzmy, no to niech uważa, jak to będzie robił, bo jest to związane z wstrzymywaniem powietrza, po którym może po prostu nastąpić gwałtowny skok ciśnienia, więc po prostu trzeba na to uważać, nie? Mhm. Ale robimy taki teścik, może mieć dwa etapy, bardziej trudny i łatwiejszy, w zależności od stanu. Ale obydwa polegają na wstrzymywaniu powietrza. Ja zazwyczaj wybieram u większości osób ten bardziej hardkorowy, bo on daje mocniejszy bodziec i bardziej przekonuje, nie? I wygląda to tak, że wypuszczamy powietrze.
Nosem? Czy nie ma znaczenia?
Nie ma znaczenia. Wypuszczamy, zatykamy sobie fizycznie nos i sobie biegniemy, nie? Możemy też oczywiście siedzieć albo biec i biegniemy. Do momentu, do tak naprawdę końca naszych możliwości, puszczamy nos, wciągamy powietrze nosem, oddychamy przez minutę. I powtarzamy tą sekwencję 5-6 razy, nie? Tylko musisz wciągać przez nos, pamiętaj, nie?
Ale teraz i tak tego nie powtórzę, dlatego już sobie odpuściłem. No. Myślałem, że będę w stanie to zrobić podczas podcastu.
No. I wtedy, wiesz, i wtedy generalnie jest taka reakcja, że jeżeli wstrzymasz powyżej też 30 sekund, to się produkuje adrenalina w organizmie. I ta adrenalina ma takie działanie przeciwzapalne i ona powoduje rozszerzanie tych dróg oddechowych. Jeżeli się okaże, że po takim teście ktoś nagle czuje, że poprawia mu się zdecydowanie przepływ powietrza, że swobodniej mu się oddycha, no to znaczy, że to jest bardziej związane z tymi strukturami miękkimi, niż faktycznie jakąś taką zmianą, którą potrzebuje naprawić operacją.
Ale jeśli ktoś ma taką przegrodę, że rzeczywiście włożysz tam palec i widzisz, że to jest takie wygięte, to wtedy na pewno trochę wpływa na to, ile powietrza
się... Na pewno, nie? Ale pytanie jest też takie, zobacz, ciekawa rzecz. Z jednej strony masz taką sytuację, że jest tam ta krzywa, gdzieś tam przegroda i przechodzisz operację i jest ona wyprostowana, powiedzmy.
Ale podobno się tego w ogóle nie prostuje, tylko to się odcina, ten wystający kawałek.
Albo to wypala się.
To nie brzmi to za bardzo logicznie.
Ja nie jestem też tutaj, wiesz, chirurgiem, nie? Więc nie będę może takim specjalistycznym językiem jakby tutaj operował, ale załóżmy, że robi się tam jakąś interwencję, nie? Która zmienia jakby tutaj ten przepływ. I mija, 2-3 lata mijają i jest ten sam problem. Bez żadnego urazu.
Czyli najpierw lepiej to zweryfikować, czy to na pewno ten problem, a nie próbować sobie wycinać tą przegrodę, i to podobno też zajmuje z 2 miesiące, zanim się dojdzie do ciebie z tą przegrodą. To jest taka poważna ingerencja z tego, co słyszałem.
No, generalnie jest to poważne o tyle, że generalnie zmienia chociażby szybkość przepływu powietrza. A szybkość przepływu powietrza powoduje, że trochę mocniej cię to stymuluje, na przykład drażni, i zdarzają się wypadki na przykład depresji również po tym, ze względu na większą ilość bodźców, które ktoś dostanie z każdym oddechem. Mhm. Nawet takie. Oczywiście to nie jest duża część, ale część osób ma jakby taką reakcję, więc jeżeli można sprawdzić w 10 minut, że to się poprawi, to świadczy o tym, że tam jest jakiś stan zapalny, a ten stan zapalny, który gdzieś tam kończy się polipami, które też się wycina, łączy się z tym, że powietrze nie przepływa przez górne drogi oddechowe regularnie i łączy się z tym, że ktoś po prostu źle oddycha, i w tym momencie to ci zniknie. Jeżeli jest to uraz faktycznie, no to nie poprawisz tego takim ćwiczeniem, ale powiem ci szczerze, że rzadko się zdarza, żeby komuś to nie pomogło. Rzadko się zdarza.
Czyli jeśli ktoś jest osobą, tak jak ja, że cały czas, może nie cały czas, ale dużą część, tak załóżmy, powiedziałbym, z 30% czasu oddycham ustami, to jest dla mnie duży problem w takim razie?
Myślę, że bardzo. Myślę, że bardzo, bo ten oddech ustami będzie pobudzał ten współczulny układ nerwowy, o którym mówisz, że masz problem. I też masz taki charakter pracy, że dużo rozmawiasz. Ja też w szkole, więc też dużo rozmawiam, i jakby nie było, jest to niekontrolowany wzorzec oddechowy, to rozmawianie. Mhm. Są przedstawiciele handlowi, nauczyciele, jest dużo takich grup, i jednak ta rozmowa zaczyna stanowić coraz większą część naszego życia. Kiedyś tak dużo nie rozmawialiśmy, jak rozmawiamy teraz. Nie? Więc ten problem jest raczej narastający z tym. No i oczywiście nie jest to tak coś, co cię wykończy, wiesz, w rok czasu, jak będziesz prowadził podcasty.
Ja tak od zawsze mam, znaczy może nie od zawsze. Nie?
I też pamiętaj, że ta gorsza jakość życia, no możemy się do tego przyzwyczaić, nie? W zależności od tego, jak intensywne jest to, bo może to powodować bardzo duże zmiany w obrębie chociażby nawet struktury budowy twarzy, jeżeli to wcześniej występowało i na przykład zahaczyło pewne twoje okresy rozwojowe, gdzie mocno się już zmieniałeś, rosłeś na przykład, nie?
To prawda, że to też wpływa na to, jak zęby się układają? Że jeśli nie masz zaciśniętej szczęki większość czasu, to te zęby są rozszczepione i wtedy one mogą się przemieszczać dużo bardziej łatwo. To też u Hubermana słyszałem i mówił, że mogą być problemy właśnie z tym, jak wyglądają twoje zęby przez to, że oddycha się przez usta.
To znaczy, to jest troszkę inaczej. Ja go nie oglądam, szczerze mówiąc. Wiem, kto to jest, ale nie oglądam go.
Ja go też zerknąć. Nie oglądam jakoś super dużo,
muszę
ale...
Muszę zerknąć, co on mówi. No generalnie to wygląda w ten sposób, że bardzo prosto to wytłumaczyć. Jeżeli ktoś otworzy sobie buzię i zamknie buzię, to musi zobaczyć zmianę w ułożeniu języka przede wszystkim. Jak się układa język przy otwartych ustach, jak się układa język przy zamkniętych ustach, nie? Aha. I przy otwartych ustach język spoczywa na dole, a przy zamkniętych spoczywa na górze, dotykając podniebienia zaraz za łukami zębowymi. I to ma duże znaczenie dla ułożenia zębów na szczęce. Czyli mówimy o górnym ułożeniu. I również ma duże znaczenie dla ukształtowania podniebienia. Dlatego, że język, który jest, kształtuje podniebienie od strony dolnej, a powietrze przelatujące przez nos kształtuje podniebienie od strony górnej. I obydwie te dwie siły, jedna z dołu, druga z góry, powoduje, że podniebienie się wypłaszcza i poszerza tak naprawdę całą twarz. Mhm. I wtedy bez problemu język mieści się w jamie ustnej. Mhm. Jeżeli tego nie ma, to podniebienie przyjmuje bardziej taki gotycki kształt, jest bardziej takie, zamiast być wypłaszczone. Język się ciężko mieści w środku, a powietrze z góry nie daje nacisku, przez to, że nie przelatuje odpowiednio. I to powoduje, że twarz się zwęża i coraz mniej jest miejsca dla dróg oddechowych. I muszę ci powiedzieć, że to jest proces, który trwa tak przynajmniej od połowy XIX wieku. Który jest zauważany od połowy XIX wieku.
Czyli że ludzie mają bardziej takie gotyckie podniebienie?
To znaczy coraz bardziej zwężająca się twarz. Nie? I generalnie wcześniej, jak sprawdzano, na przykład szukano problemów z tym z krzywym uzębieniem u ludzi, to przed tam 1800, no nie można powiedzieć jednego roku, nie, to się nie stało, ale powiedzmy 40 rokiem, 30 rokiem, nie znajdowano krzywych zębów u ludzi. Później zaczęto znajdować. I od tamtego okresu jest już tych przypadków dużo, a przed tym okresem jest bardzo mało, gdzie chodzono na przykład po cmentarzach i szukano czaszek różnych. I sprawdzano do tam tych najstarszych, które gdzieś tam były znalezione. Nie było z tym problemu. Także no tutaj to ustawienie języka...
Wierzysz w to? Że rzeczywiście kiedyś ludzie nie mieli krzywych zębów? Mi to trochę...
Znaczy, to nie jest kwestia wiary, nie?
Myślisz, że to jest tak dobre? Nie, tak, ja tak. Nie sądzę, żeby oni byli w stanie to tak dobrze sprawdzić.
Czaszki znajdziesz.
Ale ile tych czaszek wykopiesz?
Słuchaj, sprawdzali to na przykład w katakumbach pod Paryżem, tam jest 8 milionów generalnie gdzieś tam ludzi. Czyli
i wszyscy mieli proste zęby?
Od któregoś roku w dół, tak, od powyżej mieli krzywe.
Nie chce mi się w to wierzyć. Dziwne, co?
To znaczy nie, no jeżeli wiesz, jak ten język funkcjonuje, jak on działa i rozumiesz, co się z tą twarzą dzieje, nawet jest jeszcze tak, że sam ułożenie języka na górze, nie, powoduje to, że masz inną gęstość kości w obrębie twarzoczaszki. Na zasadzie, jak idziesz na siłownię i trenujesz, dajesz obciążenie na kości, no to te kości mają większą gęstość, nie? Mm-hmm. I tutaj jest o tyle może to zaskakujące dla ludzi, że ten język tam, no nie wiem, nie pcha tego w jakiś spektakularny sposób, tylko jest... dotyka. Mm-hmm. No ale to jest jakaś siła, to nie jest bezwładnie leżący język na dole, nie? Więc gęstość tych kości dosyć szybko potrafi wzrosnąć, dlatego że jeżeli on dotyka, no to większa ilość komórek macierzystych jest wysyłana w te bardziej obciążone struktury, nie? I ma po prostu inny, potem jest inna twarz nawet, nie? Inny kształt tej twarzy. I to jest taki proces narastający, który generalnie łączy się z tym, nie powiem ci jednej jakby przyczyny, ale taka bardzo znacząca przyczyna jest zmiana sposobu żywienia człowieka. Czyli ilość przeżuwania, twardość tych pokarmów, poziom przetworzenia, to jest taka główna rzecz, którą się jakby podaje.
Kiedyś musieliśmy dużo więcej używać tych mięśni żuchwy, teraz jemy jakieś ciapki.
Tak, tak, tak. I to jest to, co się podaje jako taką główną przyczynę, nie? Oczywiście w tym momencie jest tego dużo, dużo więcej, bo może być to chociażby poziom stresu, gorszy sen, więcej mówienia, cieplejsze pomieszczenia.
Testosteron podobno też na to wpływa, jak twoja żuchwa wygląda.
Tak, on jakby, ale wiesz, na poziom testosteronu wpływa jakość twojego snu też. Mhm. Więc generalnie wiesz, no ty w tym momencie prawie 50% Polaków, jak już tego nie przekroczyliśmy, ma problemy ze snem, więc no to ten oddech no, oczywiście jest jedną z chorób cywilizacyjnych, jakby nie było w wydaniu takim już może astmy, no to już jest choroba cywilizacyjna przecież, nie? A choroby cywilizacyjne tylko narastają, więc do tego prowadzi ten rozwój i ta droga, w którą zmierzamy.
Rozmawiając o śnie, jak można wpłynąć na to, czy poprzez to, że będę pracował nad swoim oddechem, mogę lepiej się wysypiać? I czy to będzie zależało od tego, jak ja oddycham podczas snu? Czy to będzie zależało od tego, co ja robię w ciągu dnia? Czy to będzie zależało od jakichś technik oddechowych zaraz przed snem?
Wszystko, co powiedziałeś. Może tak. To, jak oddychasz podczas snu, będzie powiązane z tym, co powiedzieliśmy wcześniej. Czyli jeżeli będziesz oddychał przez usta, no to będzie powodować to inną pracę fal mózgowych i będzie trudno ociągnąć ci fazerem.
Czyli jak się budzę i ślina mi wycieka z ust, to wtedy źle się wyspałem najprawdopodobniej.
Albo masz na przykład takim objawem może być suchość w ustach. Jak się budzisz i rano masz sucho, musisz tą wodę wypić, nie? Mhm. No to będzie kolejna jakby tutaj taka opcja, żeby zobaczyć, nie? No na pewno... Jest to jakby tam poprawa tej jakości, jest tak naprawdę jedną z przyczyn, no bo kolejna rzecz to jest to, że nieodpowiednie ułożenie przez tyle godzin będzie powodować trochę zmianę tych struktur i będzie powodować w konsekwencji chrapanie na przykład u ludzi, co jest bardzo powszechne. Aczkolwiek chrapać można przez nos i przez usta.
Ale chrapać też, można przez nos?
Tak, nawet jak masz zamknięte usta, będziesz mógł też chrapać. No. O, widzisz?
Da
się. Chciałem to zademonstrować, ale dobrze, że ty to zrobiłeś. Także jest to możliwe, aczkolwiek odgłos zdecydowanie gorszy jest przez usta, jest większy rezonans i to naprawdę ludziom potrafi przeszkadzać, nawet psuć związek, więc jest to poważny problem. Konsekwencja tego, jak te drogi już wiotczeją, tam są cztery takie miejsca, gdzie one mogą mieć problemy jakby, będą powodować zatykanie dróg oddechowych, i będą w konsekwencji prowadzić do bezdechów sennych. Jeżeli już się pojawiają bezdechy senne, czyli takie epizody wstrzymywania powietrza w nocy, które trwają 10 sekund, no to będziesz mieć zmęczony organizm, bo będą mieć też spadki jakby saturacji będą w trakcie, czyli natlenowania organizmu. Nie będziesz się regenerował, plus będziesz jeszcze w zasadzie trenował wstrzymywanie oddechu w interwałach
podczas snu.
Podczas snu powiedzmy, że powyżej, taki problem to powyżej 100 takich wstrzymań to już jest poważny problem, a miałem nawet takie osoby po 400 epizodów.
Ale jak one miały to zmierzyć? Jak to się mierzy? Jak ta osoba śpi?
A wiesz co, to już udaje się do takiej profesjonalnej kliniki snu, aparaturą jesteś obstawiony z każdej strony
i śpisz po prostu tam?
Śpisz. Tak, tak. I oni to badają. To tak sobie nie zmierzy za bardzo.
Tam ciężko samemu. To pewnie zasnąć w ogóle w takiej klinice.
No podejrzewam, że to nie są warunki, wiesz, jak jesteś podłączony do aparatury, kamery na ciebie są i tak dalej. I nawet jak wyjdziesz z domu i się prześpisz gdzieś w jakimś innym miejscu, to już czujesz, że się gorzej śpi, nie? Mhm. To podejrzewam, że to też może być czynnik, który gorzej ludzie wypadają, nie?
Ale
to jest ten aspekt, wiesz, taki typowo, jeżeli chodzi o sen, nie?
Ale teraz nie możesz kontrolować tego, jak oddychasz podczas snu, więc prawdopodobnie musisz te nawyki sobie wyrobić za dnia i one się będą przenosiły na to, jak oddychasz podczas snu, dobrze myślę?
To znaczy, wiesz co, jedną rzecz, co na pewno możesz zrobić, która też była ostatnio tak mega takim hajpie, czyli zaklejanie ust. I można zakleić usta taśmą, po prostu. W poprzek usta taśma jest, mogę podać nawet producenta tej taśmy.
Czyli to jest jakaś specjalna taśma?
Nie, właśnie normalnie idziesz sobie do apteki i ją kupujesz. Oczywiście są też specjalne tejpy, ale są też takie po prostu zwykłe Viscoplast Polopor 3M, 2,5 na 5 metrów, papierowa, bez opatrunku. I ją zaklejamy sobie usta albo w poprzek, albo tak.
A to nie jest tak, że coś mi się stanie? Jak mi zacznie lecieć katar podczas nocy i będę miał problem z oddychaniem, to się wybudzę wtedy, nie?
Tak jak przy bezdechu sennym się wybudzisz. Jeżeli by się okazało, że masz epizod wstrzymywania powietrza, który spowoduje spadek saturacji nisko, to adrenalina cię po prostu wybudzi z tego snu. Tak jak przy bezdechu sennym, nie? Ale druga przeciwwskazanie jest też takie, że jest ryzyko zwymiotowania jest problemem. Dlatego, że jak masz zaklejone usta i miałbyś zwymiotować, to możesz jakby nie zdążyć tego zdjąć. I to jest jakby problem.
Czemu miałbyś wymiotować podczas snu?
No bo byłeś na przykład na baletach ci wcześniej. Nie?
Dobra. Znaczy, tego
wieczoru. Albo nie wiem, wiesz co mi się zdarzyło takie coś może z dwa razy w życiu? Spodziewałem się tego, bo była po prostu grypa żołądkowa w otoczeniu, dzieci miały. I spodziewałem się, że takie coś może nastąpić. Mhm. Zawsze najlepiej sobie zrobić taką zakładkę do chwycenia, żeby było łatwo zerwać, nie? I dzieciom nie robi się takiego czegoś, tylko dzieciom są takie specjalne tejpy, które też mają, wpływają na ten mięsień okrężny ust, bo jak ktoś ma dużo otwarte usta, to ten mięsień dookoła jest osłabiony i wtedy warto się też nim zająć. I one, jak kinezy tejpy przy jakiejś kontuzji, ściągają po prostu te usta i możesz je otworzyć, ale jak się rozluźnisz, to ten kinezy tape je po prostu domknie, nie? Więc to jest jakby opcja na rozwiązanie problemu.
Czyli teraz, jak ja sobie zakleję takie usta i domyślam się, że dzisiaj w nocy już śpię z zaklejonymi ustami, to powinno wpłynąć na to, że ja się lepiej wyśpię?
Powinna się poprawić faza REM.
I ja sobie mierzę moją opaskę łupa. Tak, mówiłem już kilka razy podczas tego podcastu, ale nie wiem, czy ludzie to wiedzą, o czym ja mówię. Mam nową opaskę i to jest firma, która nazywa się Łup, więc jak mówię, że mam łupa, to się odnoszę do tej opaski.
Powiem ci szczerze, że oglądałem ostatnio tą opaskę, myślałem o niej, bo jest dosyć dobrze wypada ogólnie.
Mhm. Nie? Tak, z tego co czytałem, to właśnie bardzo dobrze wypada, jakiś jeden z najlepszych wyników i to mi w ogóle mierzy respiratory rate i blood oxygen. I ja się zastanawiałem, czy to też będzie widać podczas snu, powinno być widać, powinienem móc wyczytać coś z tych wykresów odnośnie tego?
Wiesz co, respiratory rate myślę, że może nie zmienić się tutaj. I co tam jeszcze miałeś?
Blood oxygen.
Blood oxygen może się podnieść, bo to jest saturacja i to może ci skoczyć, nie? Ale oczywiście, jeżeli nie masz jakichś problemów takich normalnych, nie masz wstrzymywania jakiegoś powietrza, takich epizodów, no to nie będzie ten główny profit. Główny profit będzie z poprawy fazy REM. Mhm. A faza REM jest odpowiedzialna za regenerację układu nerwowego. Więc będziesz mieć lepszą odporność na stres następnego dnia. Po prostu. A jak to będzie się powtarzać cyklicznie, no to stale będziesz mieć lepszą odporność. Lepiej zregenerowany układ nerwowy. Nie mięśniowy, ale nerwowy na bank.
I jeśli będę sobie zaklejał usta, to po pewnym czasie wyrobię sobie taki nawyk, że już nie będę musiał ich zaklejać i tak będę dychał przez nos?
Myślę, że nie.
Czyli zawsze będę musiał mieć zaklejone usta? Mhm.
Bo to nie jest zależne od tego. To i tak o tym nie pamiętasz, jakby to nie wpłynie tutaj na napięcie mięśni, nic takiego, nie? Po prostu zabezpieczasz się, masz pewność, że dobrze, jakościowo śpisz. Ja to szczerze mówiąc robię od lat.
Cały czas zaklejone usta?
Tak.
Czyli dobrze rozumiem, że ja oddychając podczas snu przez usta, ja się pobudzam wtedy? To też działa na pobudzenie?
Wiesz, to jest... może tak, nie relaksujesz się. Nie mogę powiedzieć, że się pobudzasz, bo jakby tutaj to, co mówiliśmy, to ta częstotliwość oddechu byłaby kluczowa, nie? Czyli żebyś się pobudził, musiałbyś intensywniej oddychać, nie? Mhm. A zakładając, że jesteś zrelaksowany, leżysz, to nie wzrośnie ta częstotliwość oddechu, ale powietrze nie przepłynie przez ten nerw węchowy i nie zmieni tych fal mózgowych.
To w takim razie trzeba zakleić usta, włożyć tę twoją rzecz do nosa i jeszcze przełożyć na jedną.
Znaczy, słuchaj, takie eksperymenty oczywiście już były, ale nie polecałbym tego robienia, bo to może być zbyt duże ograniczenie i może być zmęczony po prostu po nocy, więc...
Robiłeś?
Ja nie robiłem, ale mam osoby, które... Bo ja się, wiesz, to ja wiem, że to nie wpłynie dobrze, nie muszę się przekonywać, po prostu za duże ograniczenie, wiesz, też opór wprowadzasz, no i te mięśnie też trochę intensywniej pracują, ale jednak w nocy chcesz się zrelaksować. Im bardziej rozluźnisz mięśnie, tym mniej jakby impulsów nerwowych będzie potrzebne, żeby one pracowały, nie? A na tym ci zależy, bo im jest niższa po prostu faza snu, tym mniejsza częstotliwość pracy układu nerwowego, nie? Więc każde takie utrudnienie, nawet tam zmiany temperatury, ilości światła, cokolwiek, ma znaczenie po prostu tutaj, nie?
W jednym z podcastów, który słuchałem z tobą, właśnie to, co było niesamowite, co powiedziałeś, to, że mnisi potrafią się tak zanurzyć w fazę REM podczas medytacji, że oni się potrafią full zregenerować w ciągu 1,5 godziny. Ja mam takie, co? Jak to w fazę REM podczas medytacji? To jest niesamowite. Ale w takim razie, jeśli to rzeczywiście się tam zagłębi, to można zregenerować układ nerwowy w 1,5 godziny. To jest niesamowite.
No tak, no zobacz sobie, ile tej fazy REM osiągasz na noc, nie? Ona tak powinna stanowić 25-30% całego snu, więc 2 godziny to jest dużo, jak jej masz. Mhm. Nie? No to jeżeli ktoś potrafi jakościową medytację osiągnąć, zejść powiedzmy do tych fal teta, delta, no to w tym momencie w zasadzie osiąga ten stan, no bo na tym ten stan polega, nie? Zmniejszeniu częstotliwości pracy układu nerwowego, więc...
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy.
Dobra, czyli co do tego snu mamy zaklejanie ust, a co w ciągu dnia w takim razie trzeba robić, żeby być lepiej przygotowanym już do tego snu?
Wiesz co, w ciągu dnia ta częstotliwość oddechu jest zależna od twojej adaptacji do dwutlenku węgla. Mhm. Bo on generalnie zmienia się w trakcie jedzenia, aktywności i tak dalej w twoim organizmie i im jesteś lepiej zaadaptowany do niego, tym twoja reakcja na niego jest słabsza i twój oddech jest spokojniejszy, mimo tego, że on wzrasta. Mhm. Nie? Czyli to już jest cały proces metodycznej takiej pracy, żeby poprawić tą adaptację. Można wpłynąć oczywiście na to też odpowiednią dietą, odpowiednio jedząc, robiąc okno, nie jedząc na noc. Te wszystkie takie rzeczy, co większość osób myślę, że słyszała. Wiesz, do samej poprawy jakości snu twój tryb życia, cykl jest jakby istotny. I ten problem z jakąś tam ekscytacją i do późnych godzin nocnych niewyciszaniem po prostu organizmu. To jest jakby kluczowy aspekt.
Ty wychodzisz...
No i mniej po prostu będziesz oddychał, tym mniej energii będziesz na przestrzeni dnia wydatkował, a w tym momencie oddychamy coraz więcej. I to wynika po prostu z otoczenia, które jest coraz mniej, coraz intensywniejszy tryb życia. Coraz więcej bodźców.
Ty wychodzisz rano na słońce po to, żeby aktywować ten rytm dobowy, żeby cały czas to tak samo działało?
Wiesz co, ja mam taką rutynę, że idę po prostu na trening na dworze i nie robię tego na przykład, że wychodzę tam, czekam na balkonie czy gdzieś tam na dworze 15 minut, żeby zegar biologiczny wystartować, tylko po prostu idę sobie zrobić trening i robię cały rok treningi na dworze. Albo idę...
O tej samej godzinie? Czy dostosowujesz się do tego, kiedy słońce wstaje?
Wiesz co, nie powiem, że o tej samej godzinie, bo w zimie chodzę później raczej, a latem wolę dużo wcześniej pójść. I zimą często chodzę, jak już odprowadzę dzieci do szkoły, a latem robię to przed. Więc jest to zależne również od pory roku w moim wypadku.
Mówisz o tym, że ciężko jest się wyciszyć na noc. Ja wczoraj miałem na przykład taką sytuację, że byłem pobudzony zaraz przed snem i ja, jak żeby się trochę wychillować, zawsze puszczam sobie taką spokojniejszą muzykę. I pamiętam, że mam taki opór, żeby włączyć, bo słuchałem sobie takiego rapu pobudzającego i jak chcę się przełączyć za tą uspokajającą, to ja nie chcę się uspokoić. Jakby dla mnie dużo bardziej satysfakcjonujące jest bycie pobudzonym niż, niż uspokojonym. Da się coś z tym zrobić?
Wiesz co, no wiadomo, że relaks jest raczej mało spektakularnym stanem, nie? Ale myślę, że jeżeli właśnie lubisz to pobudzenie generalnie i to takie bycie aktywnym i produktywnym, to zrównoważenie tego raczej ci pomoże właśnie w byciu tym aktywnym i produktywnym i spowoduje, że będziesz mógł być przez dłuższy okres życia w taki sposób funkcjonować i nie skończy się to jakimiś problemami zdrowotnymi, chociażby jakimiś stanami lękowymi, depresją, takimi związanymi po prostu z pracą układu nerwowego między innymi. Mhm. Nie?
Jak słuchałem też podcastu z tobą, wspominałeś o tym, że to, że żyjemy w pomieszczeniach, jest problematyczne.
Tak.
I zastanawiałem się, z czego to wynika.
Dlaczego? Wiesz co, w pomieszczeniu jest gorsza jakość powietrza, na przykład większa ilość możliwości, znaczy wiadomo, dla alergika to może jest inaczej, ale tutaj występuje więcej jakichś grzybów, patogenów, kurzu i tak dalej, mniej jest wietrzone to pomieszczenie, co powoduje, że twój układ nerwowy, układ odpornościowy ma więcej pracy z tym. Nos może częściej się zatykać, nie? Czyli chodziło po prostu o jakość powietrza, nie? Która jest...
Ale z tego, co zauważyłem, to w dużej mierze to się sprowadza do tego, że twój układ odpowiedzialny za oddychanie się po prostu męczy. I w tym wypadku i w momencie, kiedy więcej się oddycha, to chodzi głównie o zmęczenie.
To jest to wydatkiem zawsze energetycznym, który się wydaje taki drobny, ale wiesz, 20 tysięcy razy powtórzona jakaś rzecz, no to jest dużo, nie? Zwłaszcza, że też ogólny problem ludzi polega na tym, że ich objętość oddechowa rośnie na przestrzeni lat. Czyli powiedzmy, że w latach 50. ta objętość była na poziomie 5 litrów, a w latach 2000 już na poziomie 12 litrów. Mhm. A ten parametr bierze się z ilości oddechów przemnożonych razy objętość taką spokojnego oddechu. Czyli taki spokojny oddech ma powiedzmy 0,5 litra, jak wykonujesz 10 oddechów półlitrowych, no to jest ta 5-litrowa objętość. I to jest taki parametr dosyć miarodajny, bo już się składa z dwóch parametrów dodatkowych. Mhm. Nie? No i ten parametr rośnie na przestrzeni lat. I tak jak ci mówiłem, nie ma jednej takiej przyczyny, którą ci podam, ale powiem ciekawą rzecz. Największy skok tego parametru nastąpił w latach, początek lat 80., koniec lat 70. Największy skok, czyli powiedzmy, nie wiem, nie mam teraz dokładnie tego wykresu przed sobą, ale z 7, niecałych 8 litrów na 12. Nie? Także to bardzo dużo było. I jest jakaś korelacja, dlaczego to nastąpiło. I jedna rzecz, która się ewidentnie pokrywa z tym wszystkim, to jest wzrost współczynnika BMI. Mhm. To jest coś, bo ciężko powiedzieć, że tryb się na tyle zmienił, że większa była ilość bodźców stymulujących układ nerwowy. To ciężko powiedzieć, ale na pewno wzrosła masa ciała zdecydowanie w tamtym okresie. Co jest ciekawe...
Z body mass index, tak?
Tak, nie? Indeks masy ciała. Nie? I co jest ciekawe, że również w tamtym okresie został zmieniony model żywienia. Ogólnie, ogólnoświatowo. Czyli został wprowadzony pięcioposiłkowy model żywieniowy jako zalecany.
A wcześniej jaki był?
A wcześniej żywiłeś się jak chciałeś. Czyli intuicyjnie, zjadłeś śniadanie, poszedłeś do pracy, coś w pracy, po pracy coś tam zjadłeś i to wszystko, nie?
No tak,
nikt na to nie zwraca uwagi, nie?
Jak masz pilnować 5 posiłków, jeśli niektórzy ludzie rzeczywiście się do tego stosują, no to bardzo łatwo jest przytyć. Jeśli wcześniej jadło się 3 posiłki, jak ci się chciało, a jak ci się nie chciało, to jadłeś nawet 2.
Dokładnie, a tutaj masz też tą sytuację, że każdy posiłek, który jesz, w zasadzie on się metabolizuje do wody i dwutlenku węgla. Czyli w sumie podnosisz sobie ten dwutlenek węgla w organizmie, a on jest tym gazem, który stymuluje twoje ośrodki oddechowe. Więc jak zjesz coś obfitego, to z jednej strony wiadomo, że mechanicznie to utrudnia pracę mięśni, czyli ta przepona ma problem zejść też w dół, no bo ona jest nad żołądkiem i wątrobą, powiedzmy, tak możesz sobie wyobrazić. Ale z drugiej strony ten dwutlenek węgla, który się metabolizuje, on też jest odbierany przez twój układ nerwowy i organizm chce go wyrównać, no bo dwutlenek węgla ma to do siebie w organizmie, że decyduje o pH, nie? Mhm. Więc no, te pH nie może zostać zaburzone, ono musi się w jakichś tam widełkach obracać i mechanizm oddechowy jest najszybszym mechanizmem do wyregulowania tego pH. Czyli pozbycie się dwutlenku węgla, który powstaje po jedzeniu, no to jest odczuwalne, że jeżeli na przykład, nie wiem, zjesz i nie wiem, chcesz pójść na spacer, no to ciężej ci się idzie i ciężej przyspieszyć kroku, a już nie mówię o tym, żeby ktoś po jedzeniu poszedł biegać, nie? Więc no, czuć, że jest tam jakaś zmiana, nie?
Jacy ludzie się do ciebie najczęściej zgłaszają, jeśli chodzi o korzystanie z twoich szkoleń, bądź jak takiego mentoringu?
Wiesz co, bardzo duży jest przekrój z tego powodu, że oddech ma to do siebie, że dotyka wszystkich, nie? Mhm. Więc no, najczęściej są to osoby, jeżeli chodzi o zdrowotny element, które wykorzystały w większości klasyczne jakby rozwiązania i szukają czegoś dalej, bo po prostu nie mogą sobie pomóc.
Zastanawiam się nad osobami niesportowcami, no bo sportowcy to wiadomo, że się skupiają nad takimi rzeczami, ale oni też szukają innych parametrów, które chcieliby uzyskać. Zastanawiam się nad takimi normalnymi ludźmi, którzy się do ciebie zgłaszają. Jeśli oni się do ciebie zgłaszają, to z jakim problemem i co się udaje z takimi ludźmi wypracować?
Wiesz co, albo to są takie przypadki typowo oddechowe jak astma, mhm. To jest jakby jedna rzecz, albo to są takie przypadki oddechowe, że jest problem z tym jakościowym snem i tutaj chcą uzyskać to stany lękowe i tak dalej, które z tego wynikają. Albo ktoś na przykład ma permanentnie zapchany nos, nie?
I udaje się,
przeszkadza mu to.
Udaje się wyprowadzić kogoś z jakichś stanów lękowych za pomocą tego, że poprawia się sposób, w jaki ta osoba oddycha?
Wiesz co, to jest takie trochę pętla, takie błędne koło, bo te osoby przez to, że intensywnie oddychają, są bardziej podatne na dwutlenek węgla. A dwutlenek węgla jest takim gazem, który stymuluje, przez tą stymulację chemoreceptorów, stymuluje ośrodki w mózgu odpowiedzialne za lęk w zasadzie. Mhm. Nie? Więc jeżeli ktoś jest niewrażliwy, staje się mniej wrażliwy na dwutlenek węgla za to, że po prostu ma z nim więcej do czynienia na co dzień, to trochę zaczyna wychodzić powoli z tej pętli. Więc no to jest ciekawe. No, były ciekawe badania robione też w latach 50. głównie, gdzie starano się leczyć dwutlenkiem węgla w ogóle choroby psychiczne. Tylko, że w takich wysokich dawkach. Mhm. Nie?
I pomagało?
I pomagało, no, tylko że te badania zostały potem już zarzucone i też nie wiadomo co i jak, dlaczego, ale ja ostatnio kupiłem ciekawą książkę na ten temat. Musiałem ją sobie sprowadzić ze Stanów w ogóle, bo nie było tutaj u nas. Ciekawa rzecz, bo dwutlenek węgla jest dosyć tani, dostępny.
Każdy może to zrobić.
Każdy może zrobić, przede wszystkim samemu go odłożyć we własnym organizmie. Ja nawet robię takie rzeczy, że nabijam go w butle. I jeżeli ktoś chce, to może sobie zaeksperymentować, aczkolwiek samo tam powiedzmy butla i tak dalej, ona trochę kosztuje. Sam dwutlenek węgla nie, ale posiadanie takiej butli już jest jakąś tam ma wartość, więc nie jest to takie coś powszechne. Powszechnie to raczej stosuje takie metody, żeby nie kosztowało kogoś to, nie? Żeby się nie zrażał do treningu.
Czyli masz dwutlenek węgla w butli i sobie go wdychasz czasami?
Mam nawet w aucie.
Najpierw sobie wkładasz to do nosa, a później dwutlenek węgla.
Znaczy, wiesz co, ten sprzęt... możesz podłączyć pod ten sprzęt. Ale ten sprzęt do nosa, on ma to, że mniej dwutlenku węgla z siebie wydobywasz. To jest jakby jego założenie. A też możesz sobie podać go z zewnątrz, nie? Oczywiście trzeba wiedzieć, w jakim stężeniu, w jakim procencie i to nie jest czysty dwutlenek węgla z butli, nie?
Czyli nie róbcie tego w domu.
Nie poleciłbym. Trzeba tam wiedzieć i są oczywiście takie stężenia, które wywołują taki lęk, że się nie chce do tego już wrócić nigdy. nie? Czyli powiedzmy stężenia takie, które stosowano, było około 30-35%, co leczyły te choroby psychiczne i nawet po jednym wdechu ludzie potrafili wyjść na ileś tam minut z tej choroby psychicznej. Ciekawe, nie wiem, niekontynuowane to było do końca. Jak widziałem ostatnie, wiesz, takie ostatnie badania chyba z 19 roku, to ogólna konkluzja była taka, że w zasadzie tam poprawa przy depresji jakieś po stosowaniu chyba 3 miesiące, jakieś tam 12-13%, co nie jest warte uwagi.
Mhm.
Tak, tak widziałem teraz. Aczkolwiek ja to stosuję raczej u sportowców, gdzie jest to forma dodatkowego treningu, po prostu, dodatkowej stymulacji, lub, co ciekawe, u osób, które mają problem z histaminą. I to też jest ciekawe, bo to jest coraz większa grupa ludzi obecnie.
I w jaki sposób to się ze sobą łączy?
Wiesz co, histamina jest takim trochę antagonistą dwutlenku węgla, czyli jak jest ona na wysokim poziomie, to ona pobudza twój układ nerwowy, co też przyspiesza oddech. Przyspieszając oddech, pozbywasz się dwutlenku węgla i ten proces też można w drugą stronę zastosować, że wyższy poziom dwutlenku węgla będzie powodował zmniejszenie poziomu histaminy. Aczkolwiek nie ma jakby dużo informacji, ale są badania to potwierdzające, że tak jest, że taki jest mechanizm. Nie? Aczkolwiek nikt tego nie używa w ten sposób, ale osoby, które nawet dostawały, zaczynają robić treningi oddechowe, czują poprawę, jeżeli chodzi o problemy z histaminą. Nie? Tylko, że nie zawsze sam trening oddechowy jest wystarczającym bodźcem, bo coś i tak to wywołuje. Więc jeżeli masz problem z jelitami, no to nie naprawisz tego oddechem, nie?
Jakie to wszystko jest skomplikowane. Nie spodziewałem się, że dzisiaj będziemy rozmawiali, że mi opowiesz tyle rzeczy i że ja się znowu dowiem, że jest kolejny obszar wiedzy, o którym absolutnie nie mam zielonego pojęcia i że jest super skomplikowany. I że znowu te wszystkie różne przypadłości, które ludzie mają, mogą wynikać też z tego obszaru. Jeżeli to o tym się nie mówi i ludzie o tym nie myślą za bardzo, a okazuje się, że pracujesz z ludźmi i okazuje się, że można niektórych z tych rzeczy wyjść za pomocą treningu oddechowego. Wyprowadziłem cię, zapytałem cię o te osoby z lękami, a ty powiedziałeś jeszcze o jednych osobach. Już teraz nie pamiętam, o jakich powiedziałeś, którym pomagasz, które do ciebie przychodzą i jesteś w stanie coś...
Z astmą?
Z astmą jeszcze chyba właśnie coś powiedziałeś i chciałem o to też zapytać, ale mogło mi uciec.
A, powiem ci, że nie wiem sam.
Dobra.
To już powiedziałem. Ale no właśnie stany lękowe, astmatyczne... To jest takie...
A wypoczęcie takie ogólne, tak żeby ci ludzie to odczuwali po prostu?
U niektórych zaklejenie tych ust na noc już jest takim czymś, co im zmienia jakby całkowicie życie.
Czyli to może być game changer?
Tak, tak, tak. To może być game changer przez tą poprawę fazy REM. Ale też mówiliśmy jakby o tym, że jest ten faza snu, gdzie można wpłynąć i jest ten dzień jakby codzienny, ale też jeszcze tam można też wpłynąć przed samym snem, nie?
Powiedziałeś, że ludzie, którzy mają permanentnie zatkane...
Tak. To jest też istotne. Zwłaszcza, że oddychanie przez usta powoduje zatykanie tego nosa, czyli przez minutę oddychanie przez usta zmniejsza średnicę dróg oddechowych o 200%. Nie? Więc...
Jeszcze raz, oddychanie
przez usta przez minutę zmniejsza średnicę dróg oddechowych o 200%. Nie? Czyli te drogi, którymi to powietrze płynie.
Mhm.
To też jest odczuwalne na przykład przy bieganiu, nie? Czyli możesz oddychać na, powiedzmy, w miarę przez nos, pobiegnij sobie kilka minut, powiedzmy, oddychając przez usta i spróbuj z powrotem wrócić na oddech nosem.
Jest dużo ciężej.
Dużo ciężej jest, nie? No i tutaj jest takie coś, że osoby nie łączą tych faktów, nie łączą tego oddechu przez usta i że od tego się zatyka nos, a to wpływa znowu na ciągłe pobudzenie.
Więc... Ja mam cały czas zatkany nos, jednocześnie oddycham często ustami. Nigdy bym nie powiedział, że to przez to, że oddycham ustami. Raczej myślałem, że dlatego, że mam zatkany nos, to oddycham ustami, bo nie mogę oddychać nosem.
Znaczy, to też jest taka logika w tą stronę, można też do tego podejść, nie? Mhm. Bo to jest takie właśnie błędne koło, nie? Czyli jedna rzecz powoduje drugą, a druga uniemożliwia powrócenie do tej pierwszej. I niestety tak to działa. I to połączenie, ogólnie te połączenia, o których mówimy, nie są takie oczywiste, że na to wpadasz od razu. Też, słuchaj, wiedza na temat oddechu, nie ma tej wiedzy ogólnie. Na temat najważniejszej fizjologicznej czynności, jaką wykonujemy, nie ma ogólnie dostępnej wiedzy. W przekazie takim, powiedzmy, edukacji klasycznej. Ja wiesz, jak miałem na przykład, mam możliwość do swoich, powiedzmy, córek pójść do szkoły, to idę od razu. Mówię, jak to jest, pokazuję. wiesz, zmiany, jak to wygląda twarz, trochę tam straszę te dzieci, nie?
Krzywymi zębami,
wiesz, cofniętą żuchwą, bo to też jest takie coś, co jest częste. Czyli jak masz otwarte usta, to ta żuchwa się cofa i dużo gorzej wyglądasz.
A żuchwa do przodu?
A to już są takie zmiany pewnie genetyczne bardziej. Raczej jest cofnięte do tyłu u osoby, która oddycha przez usta.
Czyli jeśli ja mam bardzo często zatkany nos i ja zawsze myślałem, że to jest dlatego, bo mam coś zepsutego z nosem i po prostu mam cały czas katar, albo mam zapchane zatoki, albo cokolwiek, to może być związane z oddychaniem ustami. Jeśli przestanę oddychać ustami, to ten nos nie będzie się zatykał.
Tak. Zdecydowanie. U niektórych osób oczywiście to nie jest tak, że powiemy im przestań oddychać ustami i oni przestaną i to rozwiąże problem z tego powodu, że z jednej strony to jest pewien nawyk.
Budowany całe życie.
Całe życie bardzo często, a z drugiej strony są pewne zmiany strukturalne w obrębie tych górnych dróg oddechowych, czyli to jest na przykład zwężenie tych dróg.
Już takie na stałe.
Znaczy na ten moment, bo znowu ich udrożnienie będzie poprawiać jakby ten parametr. No ale na samym początku, jak ktoś ma zwężone drogi oddechowe i powiemy zamknij usta, no to on to i tak będzie je otwierał, no bo będzie po prostu trudno technicznie to zrobić, nie?
Tak, bo ja czasami próbuję oddychać nosem i po prostu jest mi ciężko. Czuję, że brakuje mi powietrza, że jestem za mała drożność i muszę pomagać sobie ustami.
Ale wtedy masz te narzędzie właśnie z tym wstrzymywaniem powietrza. Ja bym to po prostu sprawdzał. Jeżeli ktoś ma taką wątpliwość, niech sobie po prostu to stestuje, co mówię i zobaczy, nie? Takie 5 właśnie maksymalnych serii na wydechu, oczywiście zatkanym nosem i pierwszy wdech pociągnąć przez nos. A jeżeli ktoś ma bardzo na zasadzie już krzywej przegrody, to niech zrobi sobie to w biegu. I no i niech dadzą ludzie znać, jak to idzie po prostu, nie? Bo sam jestem ciekaw.
Niech piszą w komentarzach. Powiedziałeś jeszcze, bo rozmawialiśmy o śnie, rozmawialiśmy o tym, co robić w ciągu dnia i też wspomniałeś o tym, co robić przed samym snem, czyli jak się jakby uspokoić do tego, żeby rzeczywiście być w stanie zasnąć. Bo ja to już przed podcastem ci wspominałem, że ja potrafiłem robić 40-minutowego body scana, który polega na tym, żeby się właśnie bardzo spokojnie oddycha, przechodzi się całym ciałem przez cały organizm i to rzeczywiście bardzo relaksowało, ale nie byłem w stanie, to nie było w stanie zadziałać tak, żebym zasnął po tym.
Mhm. Generalnie no, na bodyskanie w zasadzie zmniejszysz częstotliwość tego oddychania, nie? To jest jakby ten aspekt, ale to jest takie trochę niemiarodajne ogólnie, bo jeden może i tak więcej, drugi może mniej, więc metoda polega na tym, żeby każdy uzyskał mniej więcej podobny interwał, jeżeli chodzi o oddech. Ja stosuję zazwyczaj jedną technikę, aczkolwiek nie musi to być jedna, tych technik może być dużo, tylko po prostu mam taką wybraną, która najbardziej czuję, że ludziom podchodzi i najmniej mogą zrobić tutaj swojej interpretacji w tym ćwiczeniu, nie?
Syn najmniej zrobić swojej interpretacji, bardzo ładnie powiedziałem.
Nie? Czyli wygląda ona mniej więcej tak, że oczywiście jest wykonana przed samym spaniem, bo jeżeli ona powoduje przełączenie układu nerwowego, czyli jeżeli ktoś jest na współczulnym układzie nerwowym, jest jeszcze pobudzony, to zmieni się ta praca na przywspółczulny układ nerwowy.
I to jest jakoś przebadane, że to rzeczywiście w ten sposób się oddycha i to się po prostu przełącza? Czy czuć to? Czy na jakieś...
Można nawet to sprawdzić samemu, tylko że nie zawsze to pobudzenie jest takie wyraźne, powiedzmy, żebyś to wyczuł, bo możesz to sprawdzić po rytmie HRV. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, czy ludzie wiedzą, jak to sobie sprawdzać, ale...
Łupem.
Tak, ale na tą bieżącą chwilę, nie na przykład na przestrzeni dnia, tylko czy w tej chwili.
On mi pokazuje w tej chwili.
Tak? Mhm. Bo to podam może bez tego...
Bez łupa, jak ktoś nie ma łupa.
Bez sprzętu, bo nie każdy posiada jakby taki sprzęt.
On mi cały czas pokazuje tło.
Okej. Bo tu ci pokazuje uderzenia serca, nie?
Mhm.
Okej, okay, ale HRV nie... Aha, HRV masz na dole. Aha. No wysoki masz HRV dosyć. To ładny masz.
Czyli tutaj będę mógł to zobaczyć, jak będę robił sobie ten trening oddechowy, czy przeszedłem na przywspółczulny układ nerwowy?
Nie, właśnie nie, bo to jest ilość, to jest tętno.
Okej.
Okay. A nam chodzi o to, jaka jest różnica między poszczególnymi fazami, jeżeli chodzi o pracę serca. Czyli powinno być coś takiego, że jak... Twoje serce powinno się inaczej zachowywać przy wdechu i wydechu. To też może być zaskakujące. Czyli generalnie twoje serce przyspiesza na wdechu, a zwalnia na wydechu, jeżeli jesteś na przywspółczulnym układzie nerwowym. Jeżeli jesteś na współczulnym układzie nerwowym, to niezależnie od tego, czy robisz wdech, czy wydech, serce bije tak samo.
Hmm.
Czyli jak to sobie zmierzyć w warunkach domowych? Usiąść sobie gdzieś spokojnie, znaleźć sobie na tętnicy puls, nie? Mhm. I sobie spokojnie oddychać, żeby trochę wydłużyć tą fazę wdechową i wydechową, żeby tam trochę tych uderzeń mogło powstać między jedną a drugą fazą, nie? I teraz zaczynasz obserwować, robiąc wdech i robiąc wydech, czy serce inaczej reaguje na poszczególne fazy.
I to będzie wyczuwalne tutaj?
Mhm, będzie wyczuwalne. Powinno być tak, że twoje serce zwalnia w fazie wydechowej. I to wtedy wiesz, że jesteś na przywspółczulnym układzie nerwowym.
To działa trochę jak samochód, co?
Jak hamulec taki w aucie może, no. Że okej, jak puszczasz, jakbyś puścił, to jest trochę tak działa, że powiedzmy ten mechanizm, żeby to porównać i miałoby to działać w samochodzie, to by wyglądało tak, że samochód zawsze jedzie do przodu. Mhm. Po prostu. Zostawiasz, tak. On zawsze jeździ do przodu. On się nigdy nie zatrzymuje, nie? Cały czas zawsze jedzie. A ty czasem możesz pociągnąć hamulec, który zmniejszy jego prędkość, jakbyś hamulec ręczny zaciągnął, ale nie zatrzymasz go, bo ten układ współczulny i tak musi pobudzić pracę serca. Serce ci nie staje, nawet jak śpisz, to ono nie staje w miejscu. Ono zmniejsza na przykład częstotliwość pracy, ale nie zatrzymuje się, nie? Więc ono zawsze, ten samochód zawsze musi jechać do przodu. Ale niektóre osoby przez swój styl życia, to jak funkcjonują, zaciągają ten hamulec częściej i powoduje, że on jedzie po prostu sobie wolniej to auto i mniej w tym momencie się eksploatuje, a jak spuszczają ten hamulec, to ono rusza do przodu i pędzi. I wiele osób jakby tego hamulca w ogóle nie zaciąga, no bo na przykład nie stosuje technik relaksacyjnych, nie używa medytacji, nie wie, że można pracować z oddechem. Raczej cały czas spuszczamy ten hamulec, na przykład dodając sobie dodatkowe informacje, stymulując się światłem, pędząc cały czas, odcinając się od środowiska naturalnego.
Trenując na siłowni chyba też boostujemy się.
No wiesz, jak ja na przykład widzę coś takiego, wiesz, gdzie mamy wieczorową, chcielibyśmy, żeby ten hamulec sam się załączył, nie? Czyli jakieś czynniki powinniśmy spełnić. Czyli na przykład powinniśmy przez 3-4 godziny przed pójściem spać się relaksować, nie przyjmować powiedzmy posiłków. Żeby to się wydarzyło samo.
Nie? To nie na tym świecie.
No właśnie dlatego też te techniki są jakby, wiesz, też pomocne, bo one trochę hakują jakby ten system, nie? I teraz wieczorem wiadomo, że chcielibyśmy jeszcze coś tam zrobić dla siebie, powiedzmy, no to wybieramy tą wieczorową porę, idziemy na siłownię, nie? No i na siłowni, nie wiem, biegniemy, no to wiadomo, że jeżeli mówimy, że jest takie coś jak reakcja walki, ucieczki, no to bieganie to jest uciekanie w tej reakcji, nie? Niektórzy idą na trening, to walczą, nie? Na przykład, jak pójdą na jiu-jitsu, to powalczą, a niektórzy będą uciekać na siłowni, nie?
Ale to jest, jeszcze, jeśli chodzi o jiu-jitsu, to jest ciekawe, bo po treningu jiu-jitsu się czujesz mega zrelaksowany.
Tak, ale generalnie też jest, nie zawsze możesz, trzeba jeszcze rozróżnić jedną rzecz, że to, że ty zasypiasz, to czasem jest z perspektywy układu nerwowego, czasem jest zasypianie, a czasem jest zamieranie. A to jest różnica. Mhm. Czyli okej, na przykład oglądanie telewizora i używanie sztucznego oświetlenia cię wybudzi wieczorem. Jakbyś na przykład go nie miał i zapalił świeczkę, to nie będziesz się do 24 godziny od godziny 18 przy świeczce, po prostu zaśniesz, nie? Ale są osoby, które nawet oglądając telewizor, zasypiają przed tym telewizorem.
I to jest zamieranie?
I to już jest zamieranie, czyli to jest jakby organizm już nie ma chęci przyjmowania, powiedzmy, kolejnych bodźców, więc odłączać się mechanicznie. To jest tak jakbyś dostał strzał i po prostu knockout miał.
Trochę mdlejesz.
Jakbyś zemdlał, powiedzmy, nie? No i w ten sposób większość ludzi jakby funkcjonuje, a mniejszość jest taka, która na przykład przychodząc do domu ogranicza ilość bodźców, które docierają, ogranicza się mentalnie do rodziny, nie wybiega już do pracy, tylko zamyka ten temat, wchodzi jakby w tą rolę tego, powiedzmy, domownika i coraz mniejszą ilość bodźców dotarcza do układu nerwowego, aż się czują zmęczeni i senni i wtedy padają o normalnej godzinie. Nie?
Mam jeszcze pytanie o ten przywspółczulny układ nerwowy. Jeśli on się załącza, to co to znaczy tak właściwie do organizmu? Co się dzieje w organizmie, że ten hamulec jakby działa i zwalnia ten samochód, który cały czas jeździ?
Wiesz co, no serce na tym wydechu bije wolniej na chwilę. Czyli jest mniejsza ilość uderzeń serca. To odczuwalne jest właśnie na tym tętnie, nie? Więc tak naprawdę oszczędność to jest energii. I możesz oszczędzać tą energię albo nie oszczędzać, jak ci wygodniej. No teoretycznie, co wiesz, no nie dostaniesz na to badania, no ale wynika, że jeżeli mniej bije, no dłużej będziesz żył, nie?
Mhm. Czyli to chodzi głównie o oszczędność energii.
Tak, osoby, które relaksują się, mają spokojniejsze otoczenie i tak dalej, no potencjalnie mogą dłużej żyć, nie? Od osób, które mają bardzo intensywne życie, nie?
Najdziwniejsze jest dla mnie to, że można go aktywować takimi rzeczami jak na przykład yoga, co nie jest aż takie oczywiste, bo to też jest forma treningu, yoga.
Wiesz co, nic tu nie ma dziwnego w tym. Yoga jest z jednej strony treningiem, powinna być treningiem oddechowym, jak ktoś to dobrze robi. Z drugiej strony zawiera elementy stretchingu, nie? Czyli jak sobie wyobrazić...
Ale stretching boli, chyba że się robi delikatnie.
Wiesz co, to jest trochę tak. Masz ten układ nerwowy, który stymuluje pracę tych mięśni, czyli decyduje o ich napięciu, nie? Zwiększonym. Mhm. Ale też możemy pójść od zewnątrz do środka, czyli możemy zmniejszyć napięcie, co zmieni pracę układu nerwowego i to jest właśnie w jodze. Myślę, że takie dwie rzeczy na pewno spoko to yoga i pilates z takich rzeczy fizycznych, bo obydwie łączą oddech z ruchem.
Robisz takie rzeczy dla siebie?
Wiesz co, ja troszkę inaczej do tego podchodzę. Przede wszystkim na przykład jak robię trening, to nie zrobię ci treningu później niż o 18 już muszę być po treningu. Zazwyczaj idę 16:50 na trening i to już jest moja najpóźniej, to już tak jest późna aktywność, ale to jeszcze
ale
poradzę
tutaj
sobie.
Mówimy o takim ciężkim treningu, jakimś siłowym albo fajterskim.
To z rana. Decydowanie, nie? Dopiero w pierwszej połowie dnia.
Okej, okay, czyli tak i takie bardziej lightowe treningi to do 16, 17.
No, powiedzmy tam w tym momencie nawet przed 18 jeszcze zrobię, jak skończę już, to jeszcze organizm się w miarę uspokoi. Ale też mam narzędzia, żeby go uspokoić, nie?
Mhm, ale mówisz, że nie robisz pilatesu i jogi, czy co robisz?
Wiesz co, ja w tej chwili robię głównie siłownię, bo nie mam przestrzeni na jiu-jitsu, które bym robił. Zaprowadzam dzieci na trening i niestety technicznie mam jeszcze jedną grupę między moją a tym, gdzie trenują dzieciaczki, więc sobie na razie robię siłownię po prostu, żeby podtrzymać masę mięśniową, bo jednak już 40 niedługo u mnie. Więc muszę o tym...
Musisz dbać.
Muszę dbać, bo jednak chciałbym mieć tą ilość mitochondriów w mięśniach jak największą, bo od ich ilości zależy też długość życia.
Ty już jesteś powoli na tym etapie, że zaczynasz bardzo mocno myśleć o tym, że to wpływa też na zdrowie.
Tak, tak, tak. No ja akurat ten aspekt zdrowotny tutaj traktuję dosyć poważnie, nie? Nie jako tam jakiś tam dodatek do tego, tylko jako główny aspekt gdzieś tam w moim życiu.
Nie powiedzieliśmy w takim razie, jak wygląda ten trening oddechowy, żeby aktywować przyswółczulny układ nerwowy.
Powiedzieliśmy, jak go zmierzyć, więc też jak ktoś będzie chciał zrobić eksperyment, to może zrobić przed pomiar i potem trening oddechowy i po i zobaczyć, bo często też jest tak, że to może być wyznacznikiem czasu dla kogoś, zrobienia ćwiczenia. Ćwiczenie zazwyczaj minimum zawsze to jest 5 minut na trening oddechowy, górnej granicy często nie ma i samo technicznie ćwiczenie wygląda w ten sposób, że no najlepiej jak się położę, wiadomo, bo to też od razu wpłynie na zmniejszenie tej pracy, osłabienie pracy układu nerwowego i wykonuję go tak, że biorę sobie, oddycham jakoś tak normalnie powiedzmy, wypuszczam sobie powietrze, zatykam nos, na tym zatkanym powietrzu 5 sekund jestem.
Zatkanym nosem.
Tak,
palcami.
I to jest ważny aspekt zatkanego tego nosa, dlatego że możemy potem do tego jakby wrócić, ale odbywa się produkcja tlenku azotu w zatokach.
W momencie, kiedy zatkasz nos.
To znaczy, ona się odbywa cały czas, ale jak nie zatykasz, to ten tlenek azotu też się ulatnia bardzo szybko. On nie jest trwały. Nie? I jak po tych 5 sekundach wstrzymywania puścisz, to wciągasz sobie też ten tlenek azotu, dlatego masz to fizycznie zatykać i wtedy sobie oddychasz przez 10 sekund normalnie.
I później znowu.
I później znowu wypuszczasz, zatykasz na 5 sekund, 10 sekund sobie oddychasz. Może wyjść różna ilość oddechów na te 10 sekund. U niektórych wyjdą 2 oddechy, z czasem wyjdzie 1, jak będzie się coraz dłużej robić, co też będzie świadczyć o uspokajaniu się organizmu. I ten interwał sobie utrzymuje, ja bym polecił tak 10 minut może. Wiesz co, powiem ci szczerze, że wrzuciłem na przykład taki materiał, jak wrzuciłem na kanał YouTube taki materiał, to też można zobaczyć, jakie są odpowiedzi ludzi pod tym materiałem?
Komentarze,
nie? Stricte. Bo też to ludzie czasem sprawdzają, żeby, wiesz, nawet udowodnić, że to nie działa albo coś takiego, nie? Więc jakby dla mnie to jest też całkowicie w porządku, bo to jest jakiś tam feedback, trochę jak takie badanie, nie? Robisz w czasie rzeczywistym. Mhm. I komentarze są aż zaskakujące, bo wiele osób bardzo negatywnie podchodziło do tego, że takie coś może pomóc.
Ta metoda się jakoś nazywa konkretnie?
Wiesz co, ja mówię, że to jest 5 na 10, żeby ludziom od razu uzmysłowić, jaki to jest interwał, nie? Mhm. Ona polega na tym, że i zmniejszysz częstotliwość oddechu, bo wykonasz tych oddechów koło 4. Jeżeli masz jeden przez te 10 sekund, to wyjdą 4 oddechy, może ci wyjdzie 6. To jest taki złoty standard, powiedzmy 6 oddechów na minutę. Mhm. I też podniesie się trochę poziom dwutlenku węgla. To jest drugi aspekt. I trzeci aspekt to jest ten aspekt produkcji tlenku azotu. I to jest też ciekawe, nie? Bo i to jest nasza właściwość, jeżeli chodzi o takie normalne funkcjonowanie, ale również wykorzystujemy to jako świadome narzędzie, nie? Czyli wdychamy, on rozszerza naczynia krwionośne i taką ciekawostkę ci mogę podać, mhm. że jak to wygląda w jednostkach mniej więcej, czyli jeżeli na przykład oddychasz przez usta, to możesz dostarczyć sobie do 10 jednostek tlenku azotu. Oddychając przez nos, dostarczasz ich między 50 a 200. To jest taka różnica. A gdzieś trafiłem na to, że właśnie mnisi na przykład, którzy wykonywali mantrę OM, nie? Czyli ta mantra OM to jest takie mruczenie, powiedzmy, czy wprowadzanie zatok, wibracje, a te zatoki produkują ten tlenek azotu, nie? Te zatoki czołowe. I
to jest niesamowite, że jak słucha się tego, to myślisz, człowiek sobie myśli, że oni sobie po prostu tak robią bez powodu, a to wszystko ma jakieś takie fizjologiczne podłoże.
Jeszcze ciekawsza rzecz jest taka, że oni nie znają tej podstawy.
Sami to wymyślili.
No i doszli to na zasadzie obserwacji. Czyli jaki tam musi być głęboki wgląd i głęboka obserwacja, bo to są subtelne dosyć rzeczy, ale coraz więcej jest przebadanych rzeczy naukowo i to wszystko jest potwierdzone.
Jak ten mindfulness. Też kiedyś nie był potwierdzony.
Dokładnie, nie? Czy koherencja też, oddech koherentny, różne takie rzeczy. I to wszystko jest potwierdzone. Rzeczy niepotwierdzone są związane z tym, że brakuje po prostu narzędziów pomiarowych do tego. I to też będzie potwierdzone koniec końców, nie? I wyobraź sobie, że osoby tam, nie wiem, 5000 lat temu w ogóle myślały o czymś takim. To jest mega ciekawe. Ale wracając jakby do tego tlenku azotu, to jest wprowadzenie tych zatok w wibracje powoduje zwiększenie z tych 200 jednostek, które normalnie produkuje nos, do 3000. To jest kolosalna jakby przeskok, który umożliwia na przykład mnichom, którzy wykonują tą mantrę, zejściem bardzo nisko z częstotliwością oddechu, nienaturalnie powiedzmy nisko, co powoduje, że coraz mniej idzie tych impulsów. I oni są w stanie na przykład zrobić w takim teście, powiedzmy, 10 oddechów w 10 minut.
Nie? Mówisz serio?
No, mówię serio. A to jest takie coś, co nawet byłbyś w stanie do tego dojść trenując, na zasadzie może nie ciągłego oddychania, ale połączenia z wstrzymywaniem powietrza. To byś do tego doszedł, myślę. A żeby dojść do tego, powiedzmy, żeby nie zaburzać jakby tego wstrzymywaniem oddechu, to potrzebowałbyś mieć większy wpływ na przeponę po prostu. Czyli ciężko ci tak spokojnie i długo wypuszczać powietrze i tak spokojnie i długo nabierać, żeby to tyle trwało. Bardziej będzie to, myślę, skokowe na początku, że nie wyślesz tak ładnie tego impulsu. Ale jest to jak najbardziej do wytrenowania.
Czyli ta technika 5 na 10 przed snem, minimum 10 minut, a jeśli przy założeniu, że ja jestem z reguły dość mocno wystrzelony, to mi pewnie trochę więcej to zajmie.
Jest taka możliwość. Dlatego tu nie da się podać jednej jakby czasu, ale narzędzie myślę, że jest wystarczające.
Czyli mogę nawet próbować 20 minut po prostu i odetnie mnie w końcu? Czy...
Tak. Ja najdłużej jak robiłem to 40 minut z kimś na razie, tak jak mi się najgorszy taki przypadek trafił, nie? Tak wiesz, eksperymentalnie, ale też ta osoba brała leki ogólnie. Mhm. Więc no już cierpiała na poważne problemy.
Ale odcięło ją po 40 minut.
Odcięło, no. Także no mówię, jest to kwestia czasu. Też jest dobre no, to na przykład, jak się wybudzisz gdzieś w nocy i nie możesz zasnąć, a chciałbyś zasnąć.
Z tym też mam problem. Jak się czasami wypadnie w ten tok myśli, to nie da się już później zasnąć.
No.
Czyli znowu to samo, 5 na 10.
Tak, dokładnie. Ukierunkować tą uwagę na oddech. No wiadomo, że nie poleciłbym, nie wiem, odpalenia komuś w środku nocy telefonu, żeby se stoper łączyć, nie? Albo coś takiego.
A jak pracować nad tym w ciągu dnia, czyli nie przygotowując się do snu, ale po prostu, żeby się relaksować w ciągu dnia? Bo nad tym się też zastanawiałem swoją drogą, jak twój cykl wygląda w ciągu dnia, ile pracujesz i jak dbasz o to, żeby być zregenerowanym i żeby o to zadbać. Czy masz jakiś cykl, że medytujesz na przykład 15 minut dziennie, godzinę co dwa dni, albo na przykład 2 godziny w tygodniu, czy coś w tym stylu?
Jeżeli chodzi o taki aspekt medytacyjny, to regularność jest kluczem. Nie czas, tylko regularność.
Czyli lepiej codziennie 15 minut niż 2 razy w tygodniu godzinę.
Mhm, zdecydowanie. To chodzi tutaj tylko o powtarzalność. Żeby wystąpiła ta neuroplastyczność, musi być stymulacja odpowiednia. I tutaj mówimy o takiej formie formalnej może tej pracy, no bo oczywiście przez resztę dnia też coś się robi i można wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie tej medytacji do funkcjonowania, bo to jest według mnie sednem. Większość osób ogranicza się do tej medytacji, a kończąc ją robi tam wbrew jej tej medytacji, nie? Więc to też będzie utrudniać progres, ale i tak będzie powodować poprawę, nie? Więc ja myślę, że regularność jest jakby tutaj kluczem. Wiesz, ja sam dla siebie robię już takie praktyki bardziej zaawansowane, gdzie łączę oddech z medytacją. To się nazywa TUMO generalnie. Jakbyś gdzieś tam chciał sobie zobaczyć, poszukać.
Ty umy o.
Nie? I to są takie praktyki tybetańskie, gdzie generalnie testem może być to, że potrafisz zmieniać temperaturę swojego ciała za pomocą samej wizualizacji, ale najpierw łączysz wizualizację z ruchem i z oddechem, a potem już zostaje sama wizualizacja, a te same efekty, które uzyskiwałeś przy ćwiczeniach, utrzymują się, nie? Powiedzmy tak bardzo ogólnie.
To by znaczyło, że za pomocą wizualizacji możesz sobie wyobrażać na przykład jakieś niesamowite rzeczy, które cię bardzo pobudzają i wtedy twoja temperatura rośnie? Czy to nie tak działa?
Wiesz co, musisz mieć konkretną wizualizację, to nie może być, że ktoś sobie tam coś wyobrazi, a za drugim razem wyobrazi sobie coś innego i tak dalej, bo to się nie utrwala jakby w jego ciele.
Nie robi tego nawyku.
Tak, nie robi. Musi być powtarzalność konkretna. No i tutaj masz narzuconą tą wizualizację, jak ona ma wyglądać. I ja robię dokładnie tak, jak tam jest powiedziane, z tego powodu, że no wierzę, że ci ludzie, gdzie te techniki są datowane na 17 tysięcy lat ogólnie w nieprzerwanym przekazie, no, że tam wiedzieli, co robią, nie? Że nie chcę...
Do czegoś jednak doszli w te 17 tysięcy lat.
Nie chciałbym tutaj tego kwestionować, nie?
Że tam, według mnie to nie ma sensu. No,
dokładnie, nie? Jakby tam mam duże czasem zaufanie robiąc... Też rozumiem pewne podstawy fizjologiczne i nawet jeżeli ta wizualizacja nie jest tym najbardziej udanym elementem tego, bo to też jest ciekawe, że ona się poprawia w trakcie z czasem i przychodzi coraz większa ilość szczegółów, które możesz sobie wyobrazić i jest, nie wyobrazisz sobie, siadasz, powiedzmy, masz wyobrazić sobie jakieś tam kanały, przepływy i tak dalej, tej energii, a ty na przykład widzisz obiad, nie? Który chcesz zjeść, nie? Także ten umysł, on musi się tego nauczyć, to jest jak trening, jak każdy inny, nie? Czy trening oddechu to trening, to wymaga jakiejś ciężkiej pracy i też ludzie też myślą, że jak nie idzie im, to ma być relaksacyjne, jak nie idzie im łatwo, to nie robią. No ale progres nie jest z tego, że idzie łatwo, tylko progres jest z tego, że idzie ci trudno, nie? A potem jest łatwo, nie?
Dla mnie to było tak frustrujące, jak robiłem to mindfulness, że myślałem, że zwariuję. I to był tak właściwie jedyna rzecz, która mnie trzymała w tym, bo wiedziałem, że skoro to jest takie trudne, to najprawdopodobniej właśnie brnę w to miejsce, gdzie przełamię jakieś takie swoje blokady. Więc starałem się to robić, ale to jest dla takiej osoby jak ja, z takim temperamentem, to siedzenie, medytowanie i skupianie się na jednej rzeczy, to jest po prostu katorga.
No, na pewno ta uwaga jest, wiesz, rozproszona bardziej u takich osób. Mogę ci powiedzieć z ciekawostek, że jak przychodzą do mnie osoby takie, które, wiesz, prowadzą kilka działalności w Polsce gospodarczych i chcieliby to osiągnąć spokój umysłu, nie? Co już samo w sobie się wydaje mało prawdopodobne. Ale ciekawym sposobem postępowania jest to, że często na przykład proszę taką osobę, żeby usiadła i siedziała bez ruchu. I to jest jedna z form treningowych.
Czyli nawet nie ruszasz głowy, tylko po prostu...
Nie ruszam, nie. W ogóle zajmuję się fizycznym aspektem, nie aspektem psychicznym. Z tego powodu, że jeżeli ten aspekt będzie ciągle przeszkadzał, czyli usiądziesz sobie w bezruchu i nie wiem, tu cię coś podrapie, tu cię zaswędzi, tu ci nie będzie wygodnie siedzieć, tu coś, to zawsze twoja uwaga będzie się kierowała na te różne aspekty i skakała z nich, a nigdy nie skupisz ją tam, gdzie powinieneś. Czyli taki, jak idziesz w medytację, to taki podstawowy masz trzy aspekty, które możesz wykorzystać. To jest twój oddech, to jest jeden aspekt. Aspekt drugi to jest ciało, a trzeci aspekt to jest umysł. No i ten aspekt umysłowy jest już, no jest trudny, nie? Bo umysł po prostu, powiedzmy, płata figle, nie? Oddech tego nie robi, ciało tego nie robi. Czyli jeżeli ty mówisz o metodzie body scan, to w myśl tego, co tutaj przekazuję, body scan to jest koncentracja na ciele. Mhm. Głównie.
I też
swojego umysłu.
Swojego umysłu.
Tak, tak, tak. Nie? Czyli gdzieś trzeba go uwiązać do czegoś, nie? A jak chcesz umysł skierować na umysł, no to w tym momencie trzeba poznać ten umysł, o, może tak. Trzeba zrozumieć, jak on funkcjonuje i trzeba się go nauczyć, żeby wiedzieć, jak z nim pracować. I to już jest coraz bardziej się robi skomplikowane, więc jeżeli ktoś nie potrafi usiąść bez ruchu na przykład na 5-10 minut, no to będzie to utrudnione. Nie? No i tak jak mówiliśmy, że powiedzmy, chodzi o to, żeby zmniejszać tą częstotliwość pracy tych fal mózgowych, no to jak usiądziesz i się nie ruszasz, nie? No to już odcinasz pewną ilość bodźców, która dociera do ciebie, nie? Jak zamkniesz oczy, to odcinasz kolejną ilość bodźców. Jak nie masz jakichś dodatkowych dźwięków i tak dalej, to kolejną ilość bodźców. I coraz mniej do ciebie dociera, aż zostajesz sam na sam z tym, co masz w głowie. I to jest to, co generuje ten ruch jakby w mózgu, w umyśle. Jak jesteś do niego przyzwyczajony, to na początku jest to frustrujące dla ciebie, dlatego, że wcześniej go nie dostrzegałeś, a teraz stworzyłeś warunki, że masz to jakby jak na dłoni, nie?
Dla mnie frustrujące nie było to, że go nie dostrzegałem, tylko że nie mogłem nad nim zapanować, że ta uwaga po prostu mi zaskakała i ja robiłem 40 minut tego body scana i myślałem sobie, jestem w to po prostu najgorszy, to mi w ogóle nie wychodzi i to jest też, nie umasz doświadczenia, więc nie wiesz, czy ci to rzeczywiście wychodzi, czy nie wychodzi, czy może zrobiłeś wszystko źle i zmarnowałeś 40 minut, więc siedzisz w takiej frustracji i co ja robię w ogóle, jakby co, o co w tym chodzi, więc to bardziej do tego zmierzałem.
A no tutaj po prostu jedną z rzeczy, którą pomaga, to jest pewność siebie, nie?
No ale jaką masz mieć pewność siebie w kompletnie nowej dziedzinie, której nie znasz? Nie ma tam żadnej pewności siebie.
No tak, ale to jest aspekt, który nabędziesz, nie? Mm-hmm. I on ci wtedy umożliwi kontynuację. Po prostu póki go nie nabędziesz, zawsze będziesz gdzieś tą przeszkodę miał, nie? Ale ta pewność siebie bierze się też z pewnego powtarzalności i wytrwania w tym procesie. No wiadomo, jak ktoś cię poprowadzi na przykład i z nim się skonsultujesz i ci powie spokojnie, że Meg jest okej, okay, tak ma być,
to prowadząca.
Pewność siebie też ci jakby ta osoba da ci pewne wsparcie i to może nawet być dla niektórych konieczne. Czyli taka forma potwierdzenia, że robią dobrze, bo większość osób robi dobrze te rzeczy związane z medytacją, ale póki nie dostaną tego potwierdzenia, to nigdy tego nie przyjmą. Nie? I to powoduje, że przerywają ten proces. No i tylko przez powtarzalność jesteś w stanie zbudować nawyk, więc nie dochodzą do tego miejsca, gdzie chcieliby.
Mówisz, że ta twoja jest zaawansowana medytacja. A jeśli to przyszedłby do ciebie właśnie, tak jak powiedziałeś, ten gość, który prowadzi kilka działalności przedsiębiorczych i jest trochę bardziej ogarnięty niż samo siedzenie. Nie chcę mówić, że tam to osoba była nieogarnięta, ale jakby ma większe skillsy w tym zakresie, to co taka osoba powinna robić, żeby właśnie dziennie pracować ze sobą, żeby być trochę bardziej uspokojonym?
Nie spotkałem takiego. Po prostu to się wyklucza, nie? To się wyklucza. Ale myślę, że to jest fajny taki aspekt na sam początek. Potem dobrze pracować z oddechem, bo to zawsze będzie coś takiego, co będzie kolejnym narzędziem do naszej pracy, nie? Daję proste narzędzia. Załóżmy, codziennie ma taka osoba przez 2 minuty, to mniej więcej wchodzi 2,5 minuty, policzyć sobie od 799 do 700. Na głos, na przykład.
I siedząc.
Może siedzieć, może sobie stać. No wiesz, to jest kwestia pamięci już treningu, który też będzie powodował, że wymusi to na takiej osobie skupienie uwagi.
Odcięcie się od tego całego pędu.
Tak, na chwilę, nie? I to zrobienie w sposób świadomy i zrobienie swoją jakby, swoją energią, nie? Samemu to zrobienie, czyli bez jakichś zewnętrznych wspomagaczy, powiedzmy. I wydaje się to banalne, ale ukierunkowuje już to umysł na jakieś działanie. nie?
A ale potem, to działa, bo to brzmi, jakby miało, to miało nic nie działać.
No, wiem, no generalnie jest tak, że samo to, że ktoś komuś powie, że ma usiąść, już jest czymś takim, że on mówi, no nie tego się spodziewałem po tym treningu, który masz mi jakby pokazać.
Nie? Ale siedzenie przez 15 minut bardziej do mnie przemawia niż przez 2,5 minuty odliczania w tył.
Okej, ale to zobacz sobie, 15 to i tak jest bardzo optymistyczna wizja. Ja myślałem o 5, bo mówię, że w bezruchu jesteś. Mhm. Czyli coś cię swędzi, nie możesz się podrapać, nie? Musisz po prostu, no jest to formą też odpuszczenia, które też jest później jakby potrzebne, akceptacji, odpuszczenia, nie? Ale zobacz sobie jakby, usiądź na te 5 minut i policz sobie do wstecz i zobacz, gdzie, jaki jest poziom kierowania uwagi. I teraz powiem ci z ciekawych rzeczy, że te tutaj, to co mówię, to są rzeczy, które zazwyczaj sprawdzam na EEG. Czyli mam sprzęt, który bada fale mózgowe i poszczególne rzeczy, które robię, sprawdzam na tym sprzęcie.
Podłączasz jakieś takie, czy ile tego podłączasz do głowy?
Wiesz co, ja głównie na ten obszar kory przedczołowej mam ukierunkowane.
Czyli
ukierunkowane. 4 elektrody. Nie?
Ja chcę coś takiego zrobić.
No, możesz to kupić.
A mogę zrobić z tobą? Przyjadę do ciebie, jak chcę zrobić taki test, zobaczymy.
No, luzik, nie ma problemu. Dlatego ja na przykład czasem stosuję takie niekonwencjonalne jakieś tam metody, które będą akceptowane tutaj dla ludzi, nie, z naszego jakby kręgu kulturowego. I zawsze sprawdzam to, czy to jest to, co myślę. Nie? Bo czasem czuję coś, ale wiesz, no też jestem tutaj, powiedzmy, z Europy, no to lubię to zobaczyć, nie? Wiadomo, jak to zobaczę, ten czynnik motywacyjny też jest inny do działania, nie? Już jestem przekonany, że robię to, co mam zrobić. Więc nie, te rzeczy, które tutaj mówię, nie są jakimś tam moim wymysłem też. Albo jak, inaczej, są moim wymysłem czasem, ale sprawdzonym. Nie?
A jeśli mielibyśmy zrobić taki gold standard dla takiej osoby, która żyje w szybkim tempie, to co ta osoba miałaby robić codziennie? Także już przeszła sobie pół roku treningu i już naprawdę całkiem nieźle ogarnia, jeśli na tyle, na ile można po pół roku treningu. I tak, żeby wpływać na ten organizm, żeby stres go po prostu nie wyniszczał.
A wiesz co, no, tak trochę reasumując to, co wcześniej mówiłem, pierwsze bym poprawił jakość snu.
Czyli to jest numer jeden.
Numer jeden, bo bez tego nie ma jakby nic. Wiesz, jeżeli będziemy pracować na układzie nerwowym, który się nie będzie regenerował, to będzie to bardzo ciężkie, frustrujące i w ogóle, wiesz, kontrproduktywne. Znaczy, twój wkład energii, no, będzie za duży do tego, co dostaniesz z powrotem, nie?
I jest też duża szansa, że samo popracowanie nad snem pomoże.
Też jest duża szansa. Też jest duża szansa, bo ta regeneracja się poprawi. Jesteś innym człowiekiem, wiesz. Słuchaj, jedną noc nie wyśpi się, i zacznij wyjść do ludzi.
Ja, to jest rzecz, o której się zorientowałem dopiero jak doszedłem w życiu do momentu, gdzie mogłem wstawać, kiedy mi się podoba. I ja kiedyś kojarzyłem pracę, szkołę z tym takim uczuciem, gdzie wstajesz rano i się czujesz po prostu bardzo źle. Ja myślałem, że to jest coś nie tak ze szkołą i z pracą. Dopiero później się okazało, że ja po prostu byłem niewyspany. I że teraz, jak się nie wyspię, czuję się dokładnie tak samo, pomimo, że mam wszystko poukładane. Więc to jest straszne, jak się człowiek wtedy czuje. Ja do tej pory pamiętam do takiej poranki, jak szedłem do tej szkoły, takie nie chce się żyć człowiekowi.
Wiesz co, no generalnie dwie rzeczy mi się jakby przypominają. Ja mam coś takiego, że jak nie wyśpię się na przykład, to tego dnia już luzuję ogólnie. Już wiem, że nie podejmuję jakichś rzeczy, na przykład nie wiem, nie siadam, nie piszę czegoś, nie tworzę jakichś rzeczy.
Po prostu kreatywny nie będziesz.
Nie będę. Idę na spacer. Bo żeby mieć kreatywność, trzeba mieć spokojny umysł. Bo ta kreatywność przychodzi ci z kosmosu, nie z twojego intensywnego myślenia. Mhm. Nie? A druga rzecz ciekawa, kiedyś miałem tutaj takie zaproszenie właśnie do Warszawy, do szkoły podstawowej i zaprosił mnie taki samorząd uczniowski, żebym porozmawiał o oddechu, właśnie koncentracji, spaniu, nie? I przyszedłem, a to był jakiś tam okres, jak egzaminy chyba te dzieci miały. No bo to dzieci, młodzież, jakby to powiedzieć, powiedzmy 8 klasa to była podstawówki. No i powiem ci, jak widziałem, jak oni leżą na stole, padnięci, to no ja tak miałem, ale bardziej w liceum niż w podstawówce, nie? Czyli no przerażające troszkę może to być, że raczej osoby, które powinny się charakteryzować dużą, wysoką energią, no taki mają jednak duży poziom zmęczenia, nie? Bo to nie na tym etapie rozwojowym jest ten poziom zmęczenia, wiesz. Jak byłem w wieku, powiedzmy, nie wiem, 15-16 lat, nie było problemu pójść dwa dni na imprezę i trzeciego pójść do szkoły, nie? Nawet jeżeli ta impreza trwała właśnie te dwa dni bez przerwy, nie? I nadal można było jeszcze funkcjonować, nie? Co oczywiście z wiekiem jest coraz mniej prawdopodobne. Widać, że ilość mitochondriów spada i ta energia już nie jest na takim poziomie, nie? Ale no, było to wtedy wykonalne. No i dzieciaki tutaj takie leżące, no trochę taki obraz nieciekawy, nie? Powiem ci szczerze. Aczkolwiek myślę, że coraz bardziej będzie to powszechne, bo nawet takie były zrobione badania przez fundację, nie podam ci, przepraszam, nazwy tej fundacji, ale wiem, że Martyna Wojciechowska się w tej fundacji udzielała i to było w zeszłym roku jakoś. Na bardzo dużej grupie było chyba 180 tysięcy dzieci w wieku od 11 do 19 lat. I tam wyszło, że te dzieci mają problem ze snem na poziomie 37% mniej więcej i problem z koncentracją na bardzo podobnym poziomie, bo te dwie rzeczy się oczywiście będą pokrywać.
No właśnie.
Nie?
Że to nie musi chodzić o smartfony.
Nie musi chodzić, aczkolwiek wiesz...
Chociaż smartfony przed snem też.
No właśnie, one też wpływają na tą jakość snu i ta informacja też obniża poziom melatoniny, bo dopamina jest antagonistą tej melatoniny, więc no siłą rzeczy to może być jedna jakby z przyczyn, ale też ogólnie zmieniający się ten styl życia, nie? Czyli ciężko dziecku się położyć po takiej stymulacji, gdzie jeszcze ma 10 zajęć dodatkowych po szkole o 20 tam powiedzmy pierwszej, nie wiem, 30 do łóżka, nie? Trzeba byłoby właśnie mieć jakieś narzędzia i często to dziecko samo tego nie zrobi, trzeba było to z nim zrobić, a to już znowu jest brak czasu rodziców na przykład i tak dalej, nie?
Myślę, że też dobrze, żeby ktoś wprowadził coś, gdzie można mierzyć rzeczy, bo dla mnie na przykład, jak ja nie mierzę tego, jak ja się czuję, to ja nie będę wiedział, jak ja się czuję, bo ja o tym zapomnę po prostu. Okej, wczoraj się wyspałem tak, dzisiaj się czuję dobrze, ale za dwa dni już nie będę o tym pamiętał, a jak mam napisane w kalendarzu, tego dnia czułem się tak, przespałem tyle godzin, później są trzy tygodnie później, mogę sobie na to spojrzeć i mówię, okej, czyli to są jakieś prawidłowości. Jak robię to, to się później czuję świetnie, jak robię to się nie czuję świetnie. Czegoś takiego też nie ma dostępnego tak ogólnie.
No, myślę, że to jest dobra opcja, dobry pomysł, bo nie jesteś w stanie tego określić, czyli możesz się czuć źle przez jakiś czas, a po jakimś czasie uznajesz, że to źle, to się czujesz dobrze, nie? Że to jest normalne to źle, bo nagle się poczujesz jeszcze gorzej, no to stwierdzisz, że no dobra, to jest okej. I dopiero jak z tego wyjdziesz, no to się poprawia, więc no nie jesteśmy w stanie tego obiektywnie stwierdzić. Ja też widzę, jak na przykład ktoś ma zegarek i zegarek mówi troszkę coś innego niż on twierdzi. To dosyć często się zdarza, nie? Czyli na przykład, nie wiem, wymierzy ci tam ten scoring zegarek na powiedzmy 85%, a na przykład na 95%, gdzie to jest duża różnica, nie? No to ty nie wychwycisz tej różnicy, nie? Musiało być naprawdę tragicznie, żebyś to zobaczył.
Chyba wytrąciłem cię z tego wątku gold standardu, bo powiedziałeś, żeby najpierw skupić się na śnie, później pogadaliśmy o tym niewysypianiu się i o dzieciach, i nie skończyliśmy co dalej, jeśli chodzi o sen.
No, przede wszystkim ten sen jakby jest podstawowy, nie? Czyli te wszystkie rzeczy. Druga rzecz to jest praca z oddechem, jak dla mnie. I potem dopiero ten aspekt medytacyjny bym zaczął robić, bo ten oddech będziesz potrzebował jako narzędzie przy medytacji. No wiadomo, że każdy jak chce pracuje, to się skupia na oddychaniu i tam wykonuje, ale ja na przykład przy medytacji też specyficznie robię techniki oddechowe. Nie robię tak jak większość osób, że gdzieś tam ten oddech obserwuję, tylko doprowadzam do takiego momentu, że masz pewien dyskomfort i głód powietrza i tego powietrza zaczyna ci brakować. Jak tego powietrza zaczyna ci brakować, to jakoś z większą uwagą zaczynasz na nie zwracać jakby, nie? Zwracać się ku niemu. I troszkę inaczej to robię niż większość osób.
O tym ci mówiłem przed podcastem też, że jesteś facetem z doświadczeniem w sportach walki i że to spodziewałem się właśnie, że będziesz miał trochę inne podejście do tego, bo większość osób, przynajmniej z tych, z którymi ja miałem styczność jak do tej pory, to są właśnie tacy mega wychillowani, a ty masz do tego inne podejście i doprowadzasz ludzi do dyskomfortu, co mało osób mówiło to przy takich rzeczach o dyskomforcie, przynajmniej jeśli ja dobrze pamiętam.
Wiesz, to nie, wiesz, nasze skojarzenia nie zawsze są tym, co faktycznie jakby jest, nie? Czyli na przykład medytacja to nie jest relaksacja.
To jest ciężka praca.
Tak, to pod kątem nawet tych fal mózgowych są inne fale, nie? Utrzymanie, jeżeli jesteś w tych wyższych falach, na przykład beta funkcjonujesz więcej, to niższe fale to są fale alfa, czyli te fale relaksacyjne i jeszcze niższe to są fale teta, powiedzmy, nie? Jeżeli chcesz na tej medytacji zejść do tych fal teta, nie, żeby one dominowały, to dla wielu osób powinni oni przejść przez relaksację, dopiero do medytacji. Czyli jak się nie zrelaksują, to nie przeskoczą nagle dwóch stanów.
Mhm.
Nie? I ludzie myślą, że medytacja to jest po prostu relaks, a ja to nadaję na przykład taki przykład. Proszę, żeby ktoś wyciągnął rękę i daję mu długopis. I trzymam go i mówię, żeby cały czas próbował go złapać, a ja będę trzymał go do puszczenia. Nie? I mówię, to jest ten stan właśnie, który masz mieć. Tylko, że uwaga nie jest na długopisie, tylko na umyśle.
Mhm.
I jeżeli ktoś mówi, że medytuje 5 minut, to proszę pokazać mi to na EEG. Jak ktoś medytuje pół godziny, niech to pokaże na EEG, bo wiem, co to znaczy pół godziny medytować.
Co tam widzisz na tym EEG?
Widzę wykresy, jak po prostu się kształtują, nie? Z falami mózgowymi, nie? Widzę, jak te fale po prostu tam płyną. Możesz zobaczyć to nawet, wiesz, możesz zobaczyć to w prostych jakichś tam analizach, już poprzerobionych analizach graficznych, nie? Gdzie ci pokażę na przykład stan aktywny, stan neutralny, czyli ten stan alfa i stan medytacji. Nawet można to graficznie w prosty sposób sobie gdzieś tam odczytać. Są aplikacje różne.
Powiedziałeś, że ten mindfulness body scan, który ja robiłem, to było skupienie umysłu na ciele. A ty starasz się, później następnym krokiem jest skupienie umysłu na umyśle. I nie jestem pewien, czy rozumiem ten termin.
No, ciężko jakby to wytłumaczyć. No, zaczynasz...
Ja myślałem, że jestem wtedy skupiony na umyśle, tylko że ten umysł po prostu jest... Używam mojej uwagi do obserwowania jakiegoś punktu, ale wciąż jest to skupienie na mojej głowie, bo używam uwagi.
Wiesz co, no, w body scan skupiasz się zazwyczaj, swój umysł skupiasz się na poszczególnych częściach ciała.
Mhm.
Nie? Czyli musisz odczuć świadomie poszczególne części ciała, to jest jakby body scan. W takiej medytacji jakby nie ma nic poniżej, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale powiedzmy poniżej głowy nie czujesz tego.
Mhm.
Nie ma tego ciała. Nie? Często jest tak, że jak się przez jakiś dłuższy czas nie ruszasz, to nawet nie wiesz, czy to ciało jest.
Ono tak jakby, rozumiesz? Jakby drętwieje.
Tak. Ja to poczułem na przykład, bo nie było tak, że od początku trafiłem do jakichś osób, które mnie prowadziły, do tam jakichś mnichów i tak dalej, z którymi mam teraz kontakt, tylko poczułem to w zimnie. I w zimnie to jest taki stan, że wchodzę do zimnej wody i jak się nie ruszam w ogóle, to nie czuję tej wody. Ale jak się delikatnie poruszę, to zaczynam czuć to zimno, nie? I to jest taki, to jest podobny jakby stan, tylko bez tej zimnej wody. Rozluźnisz się, złapiesz taką stabilną pozycję, w której nie ma tego ruchu i w tym momencie, nawet w pewnym momencie mówisz, a poruszę palcem, żeby zobaczyć, czy jeszcze mogę, nie? No to jest ten stan, nie? No i wtedy zostajesz tak naprawdę sam na sam z twoim umysłem, czyli z tymi myślami, które gdzieś tam sobie płyną. No i wtedy musisz w to odpowiednio jakby z tym odpowiednio pracować, żeby nie napędzać tych myśli, żeby ich nie tworzyć. No już to jest powiedzmy skomplikowane bardziej. Jeżeli na przykład medytujesz i masz spokój, a za chwilę pojawi się myśl, że coś cię swędzi i do tej myśli będziesz w kółko wracał, no to będziesz miał słabą jakość tego, no bo będzie to generować jakieś tam impulsy dodatkowe, nie?
Potrafisz zrobić tak, że coś zaczyna cię swędzić i jakby odłączyć się od tego na tyle, że zapominasz o tym, że coś cię swędzi w ogóle? Chyba jak się odetniesz od tego ciała, to w sumie już nic nie czujesz.
Wiesz co, potrafię tak zrobić, ale oczywiście, wiesz, z tą pracą jest tak, że są lepsze dni, gorsze dni i w zasadzie akceptujesz proces jako proces. Nie oczekujesz, przede wszystkim nie oczekujesz efektów.
Po prostu robić codziennie.
Po prostu robisz, nie? I tak jak mówisz, masz gorszy dzień, okej, jest gorszy dzień. W treningu też bywają gorsze, lepsze dni. Po jakimś czasie większość jest jednak lepszych. Po jakimś czasie jest tak, że po prostu robisz to od tak. Po jakimś czasie nie masz problemu z tym, żeby sprawdzić to w czasie rzeczywistym, nie? Możesz potem być w tym stanie na przykład normalnie funkcjonując nawet, nie? Więc jest ewolucja tutaj. Ewidentna jest ewolucja uwagi. Ona staje się coraz bardziej łatwa, bo można tak powiedzieć, tak określa, nie? Że uwaga się staje coraz łatwiejsza.
Utrzymanie uwagi.
Tak, tak, tak. Nie? Jest to też proces, nie widać efektów, nie jest tak spektakularny jak siłownia, gdzie po prostu możesz się tym pochwalić.
Ale jak się super wysypiasz, ja bym chciał się móc pochwalić, że się super wysypiam. To by było coś.
No, w tym świecie może to, wiesz, by zazdrościli to.
Ja bym na pewno zazdrościł.
No. Ale też pamiętaj, że jak się już przyzwyczaisz, to znowu jest to dla ciebie normalne, nie?
później można poprawiać jeszcze dalej.
Tak, tak, tak.
Jakieś patrzeć na tych procentach już później, ile masz tej fazy REM i tak dalej.
Dokładnie, dokładnie. Nie? Też oczywiście trzeba sobie zdać sprawę, w jakim świecie funkcjonujemy i że nie każdy osiągnie przy tym swoim stylu życia to, co może by też chciał, także żeby twardo jakby tutaj też stąpać po ziemi. I też nie każdy to musi zrobić, nie? Są osoby, które nie potrzebują też jakiejś takiej dużej kreatywności ogólnie, też mają powtarzalne czynności, co też jest super, nie? Byle po prostu dobrze jakoś żyć, dobrze funkcjonować w swoim gronie i społecznie.
Ale regeneracja bardzo mocno wpływa na zdrowie, więc nawet jeśli nie musisz tego zrobić dzisiaj, to lepiej dbać już o tym na tym etapie, bo za 10 lat twoje zdrowie może wyglądać zupełnie inaczej i wtedy fajnie, żebyś miał już nazbierane te nawyki, które pomagają ci się regenerować i lepiej spać i może dzięki temu unikniesz jakichś chorób.
No dokładnie, dokładnie. Deficyt snu to jest to, co w tym momencie mamy. Jest generalnie tak, że w którym momencie nie zaczniesz, to i tak jest dobrze. Czy to będzie trening oddechowy, czy trening z umysłem, jak zaczniesz, to od tego momentu robisz progres, po prostu. Nie? Fajnie jakby zacząć w momencie, jak ci sprzyjają niektóre rzeczy, ale wiesz, jak to jest. Nie wytłumaczysz na przykład osobie, przynajmniej ja też tak miałem, do pewnego wieku mnie to nie interesowało. Czyli jeżeli byłem sprawny jakby fizycznie, to ten aspekt wewnętrzny mnie nie interesował, nie? Powiedzmy, nie wiem, do 30, nie? Jak to się tak mówi, nie? Ale jak potem ten aspekt fizyczny trochę odchodzi, no to chciałbyś jednak rozwijać ten aspekt umysłowy, najlepiej jakby obydwa ze sobą podążały, nie? I obydwa się wspierały. To by było wtedy fajnie, nie?
Słuchałem o twoich szkoleniach, nie wiem, czy to nazwać szkoleniem, te siedmiodniowe wyjazdy, gdzie zabierasz ludziom technologię i tak, jedzenie na 3 dni. Mhm. Zastanawiałem się nad tym, jak ludzie na to reagują, jak jest trzeci dzień bez jedzenia i bez technologii.
A wiesz co, to są takie wyjazdy, które z moim takim mega spoko znajomym, z Rafałem Wilkiem prowadzę i one mają, w zasadzie są takim resetem dopaminowym. Czyli to odłożenie technologii ma jakieś tam konkretne zadanie. I ja miałem dokładnie takie przekonanie jak ty, czyli miałem taką pewną obawę, że zabierzemy tą technologię i żebyśmy nie mieli takich sytuacji, że ktoś będzie jakiś, wiesz, odstawienne miał objawy, nie? Że jakiś nerwowy nam tam będzie albo coś, wiesz, jednak jesteśmy zamknięci w jakimś tam ograniczonej przestrzeni, mieszkamy ze sobą cały tydzień, nie ma tam osób z zewnątrz, nie? Mhm. Ale zdziwiłem się, bo generalnie zawsze jest coś takiego, że robiąc coś takiego tworzysz, coś zabierasz, ale też coś tworzysz, coś powstaje, nie? Powstaje przestrzeń na coś nowego. I jeżeli zagospodarujesz tą przestrzeń na coś nowego, no to w tym momencie nie ma żadnego problemu. Jeżeli zabrałbyś takiej osobie telefon i nic nie dał jakby w zamian, no to ona by szukała czegoś do robienia. I teraz pytanie, co tam by i gdzie, jak znalazła, nie? Ale jeżeli cię zabiorę na przykład na taki kamp i zauważysz, że ten wolny czas możesz spędzić z jedną osobą, z drugą, masz zajęcia, masz wypełniony dzień od rana do wieczora.
Które też nie mają telefonu.
Tak które właśnie. Też nie mają telefonu, to jest też istotny jakby aspekt. No to znikają te problemy, bo jakieś takie, dostajesz takie emocje na zasadzie współczucia pewnego, współodczuwania pewnego i to jest wystarczającym elementem do produkcji tej dopaminy.
Z innego źródła.
Tak, po prostu musisz dać inne źródło tych hormonów, które on wcześniej miał. I powiem ci, że zdziwiłem się po pierwszym takim kampie, bo teraz mamy 11 chyba edycję, że ludzie zostawiali te telefony i wyjeżdżali i zdarzało się, że wysyłaliśmy je im do domu, bo pojechali bez. Nie? Także sam byłem zdziwiony, jak to funkcjonuje, albo na przykład nie chcą włączyć, kamp się kończy w sobotę, oni w niedzielę jeszcze zostawiają, nie chcą odpalać tego telefonu, wiedzą, co ich jakby tam czeka i nie chcą tego stanu psuć na przykład, dopiero w poniedziałek je uruchamiają, nie? Więc...
To musi być mocne doświadczenie w takim razie.
Słuchaj, mocne jest przede wszystkim dlatego, że jak się pojawia adrenalina, to ona jest takim trochę wzmacniaczem pewnych procesów, czyli pod wpływem adrenaliny inaczej się uczysz, inaczej funkcjonujesz, inaczej działasz, nie? I my tą adrenalinę wprowadzamy w postaci postu i w postaci...
W postaci postu od jedzenia.
Tak, w postaci postu, czyli 3 pierwsze dni jest bez jedzenia, żeby też te receptory oczyścić.
To dla większości ludzi to brzmi jak tortury.
No, może takie być na pierwsze jakby w pierwszym odczuciu, nie?
No takie wyzwanie, myślę, że to jest najbezpieczniejsze podchodzić do tego w ten sposób.
Myślę, że zdecydowanie ogólnie do takiego stresu, jak podejdziesz, jak do wyzwania, to on inaczej na ciebie jakby też działa, nie? No i zimno jest tym drugim czynnikiem adrenalinowym, który gdzieś tam jest. Z tych pobudzaczy. A reszta rzeczy utonizuje, uspokaja, przede wszystkim jakoś snu jest. Do tego stopnia, że tam, gdzie jedziemy, wymieniamy oświetlenie na przykład.
Na jakie?
Na takie, które nie ma światła niebieskiego.
Jakieś takie pomarańczowe żarówki?
Pomarańczowe albo czerwone, nie? W zależności od też pory dnia. A jeżeli ewentualnie spędzamy w dzień w zamkniętym pomieszczeniu, bo też nie zawsze wszystkie da się spędzić na dworze. Jak się da na dworze, to wszystkie zajęcia są na dworze. Jak jesteśmy w domu, bo jest na przykład mega zimno albo pada deszcz, to doświetlamy to pomieszczenie też światłem. Na przykład to są takie lampy antydepresyjne. Doświetlamy wysoką ilością lumenów.
Mhm.
Nie? Żeby ten cykl zachować odpowiedni dnia i nocy. I powiem ci, że osoby, które przyjeżdżają, które mają problem z zaśnięciem, kładą się spać, 21 już śpią. Same z siebie. To jest tylko w głowach generalnie ludzi. Wyrwie się z tego otoczenia, które to powoduje i zupełnie inaczej funkcjonują. A potem te nawyki często zostają. W jakimś tam stopniu, nie?
Na pewno masz pamięć, że wiesz, że da się to zmienić i że z czegoś to musi wynikać i domyślasz się, co to może powodować, skoro dało się tego pozbyć, jak byłeś w tam takim 7-dniowym wyjeździe.
No wiesz, doświadczenie jest jedną z form motywacji, jakby nie było.
Co tam się robi przez te 7 dni?
Wiesz co, z takich rzeczy wykładowych, to są te rzeczy związane właśnie z dietą, z cyklem, z wpływem czynników środowiskowych na organizm, z interakcją, emocjami, jak to na nas wpływa. Medytacja, też pokazujemy właśnie tłumo. Jest przede wszystkim powtarzalność pewna do uzyskania, którą nie uzyskamy w weekend, nie? Czyli jesteśmy w stanie powtarzać rzeczy, powtarzać i ktoś, kto stamtąd wyjeżdża po tygodniu, może od poniedziałku powtórzyć to, co robił przez 7 dni, więc jest szansa na zbudowanie jakiegoś nawyku. To jest jakby kluczowym czynnikiem. Adoptujemy do zimna w taki bardzo przyjemny, spokojny sposób, żeby nikogo nie zrazić, aż tam do wyjścia sobie w góry w krótkich spodenkach.
Czyli nie ładujecie od razu kogoś w jakieś lodowate jezioro?
Nie. Wiesz, no nasza tutaj misja polega na tym, żeby ludzi przekonać, wiesz, do trudnych rzeczy. Czyli chcemy być raczej pomocni z tym, nie? Chcemy się podzielić swoim doświadczeniem, jakimiś rzeczami, które ich wspierają, bo zrazić do tego to nie jest łatwo, nie jest trudno, nie?
Ja nawet nigdy nie próbowałem, jestem zrażony, więc domyślam się.
Wiesz, no to gdzieś tam głęboko w nas jest takie przekonanie, nie? To bardzo ciężkie rzeczy
To nie jest przekonanie, po prostu wchodzisz i czujesz, jakby ci igły wybijali. To nie jest przekonanie.
Wiesz, przekonanie dla twojego układu nerwowego, nie? Na zasadzie ewolucyjnej, że...
Ty już tak nie masz? Czy za każdym
razem? Nie, odczucie jest zawsze. Odczucie jest zawsze, to jest jakby normalne. Zmienia się twoja percepcja i odbiór tego, nie? Organizm reaguje w taki sposób normalnie, to jest reakcja obronna, więc też nie ma sensu, żeby ona nie występowała, no bo to też byłoby zagrożeniem tak naprawdę dla funkcjonowania twojego, nie? Więc po prostu uczysz się, bo z jednej strony ograniczenie...
To jest trochę tak, jak wsadzać palec w ogień, też zawsze będzie cię bolało, nie, tak. Nie da się do tego przyzwyczaić.
Tak. Czyli generalnie jest jakby taki element, ja to mówię, relaksacji, który jest jakby potrzebny do znoszenia stresu, relaksacji, potem regeneracji element i regulacji. To są takie trzy elementy, 3 R, taka jakby zasada. I regeneracja to jest oczywiście sen, relaksacja, no to wiadomo, to jest łapanie tych momentów, które są jakby potrzebne, czyli gdzieś tam odcinanie się od pewnych bodźców i to łagodzi. A regulacja to jest między innymi, może być przykładem to ćwiczenie 5-10, czyli co zrobić, jak się rozreguluje praca układu nerwowego i nie potrafimy jej jakby przywrócić. Ale też formą, która ci potem umożliwia działanie z tym stresem, jest wystawianie się też na niego, nie? Nie całkowita ucieczka i brak konfrontacji, no bo w życiu codziennym takich sytuacji mamy właśnie dużo, a nie mało. I teraz pytanie, jak ty się w nich odnajdziesz, a nie, że będziesz ich unikał, nie? To jest jakby też kluczowy element.
Nie, no, ja to akurat mam problem z... Ja unikam tych sytuacji, gdzie, tak jak ci mówiłem o tym przełączaniu muzyki na tą spokojną, ja to raczej mam problem z unikaniem tych spokojnych momentów, a nie tych stresowych. Więc jak rozmawiam z tobą, to sobie właśnie staram wyszukiwać sobie coś dla siebie, co ja mogę zaaplikować do siebie i co ewentualnie na mnie mogłoby podziałać.
No ale to też jest, wiesz, to o czym mówisz, to jest takie trochę źródło dopaminy, nie? To jest takie źródło trochę, ta adrenalina niesie ze sobą tą dopaminę.
No dobrze, więc... dobre samopoczucie, jak jesteś pełen energii, to się po prostu dobrze czujesz.
No tylko, że ta energia się ma jakieś granice też. Nie?
Dlatego z tobą rozmawiam.
No, ona ma jakieś granice i teraz jeżeli chcemy być pełni energii, ja też generalnie lubię być pełnym energii, to potrzeba o to zadbać, nie? Potrzeba właśnie to zrównoważyć, powiedzmy, i wtedy można być do, myślę, późnego wieku, przynajmniej ja tak to widzę.
Miałeś jakieś sytuacje, gdzie doprowadziło cię nadmiar pracy do jakiegoś takiego stanu i gdzie zauważyłeś, że musisz trochę więcej pracować nad regeneracją?
Generalnie raczej nie dopuszczam do takich sytuacji, ale po całym roku, wiesz, ja robię, przynajmniej do teraz tak było, że rocznie około 50 szkoleń.
To dużo.
Więc to jest dosyć dużo. I też zdarza mi się wyjechać za granicę, pojeździć, gdzie też podróże jakieś dochodzą, to też rozbija mocno. To pod koniec roku już czułem się zazwyczaj zmęczony. Ale teraz robię tak, że bardziej się po prostu dostosowuję do stylu życia ludzi jeszcze. I jak się pojawia okres wakacyjny, to bardziej sobie jeżdżę na przykład na jakieś festiwale, prowadzę zajęcia i tak dalej po prostu. A w okresie już od połowy grudnia do połowy stycznia już basta, nie? Tylko, że potem muszę wypracować oczywiście troszkę te, muszę wypracować sobie, żeby móc na to pozwolić, nie? Czyli jak mam nie pracować tyle czasu, to muszę więcej popracować w tamtym okresie. To nie jest tak, jak sobie wszyscy myślą, że sobie powiedziałem, nie? Że miesiąc wolnego tutaj i że to się wszystko zgadza, nie?
Na miesiąc wolnego sobie trzeba zapracować. Wiem, że masz jeszcze jakieś techniki i na koncentrację, i na pobudzenie się, jeśli chodzi o techniki oddechowe. Czyli teraz przeszliśmy przez tą 5 na 10, która uspokaja cię. A jak co zrobić na koncentrację?
Na koncentrację robię taką technikę, gdzie na przykład zakrywam sobie twarz w ten sposób. Oddycham.
Jakby się chciało kichnąć trochę.
Tak, tak. Co powoduje taką kumulację, powiedzmy, dwutlenku węgla w rękach, więc no, trzeba sobie czasem trochę rozchylić te ręce i tak dalej, trochę nimi pomanipulować, bo to zależne jest od stanu zdrowia, kogoś kto to robi. I robię coś takiego, że wymuszam głód powietrza, czyli wymuszam taki dyskomfort.
Czyli jak będę dychał w ten sposób, to dojdzie do dyskomfortu w końcu.
Tak, tak. Jeżeli ktoś ma, nie potrafi sobie wyobrazić, czym jest ten dyskomfort, to łatwo go uzyskać w taki sposób, że jedną dziurkę jakby przytykam, zupełnie zatykam, a drugą sobie ten głód jakby wymuszam i jak się trochę tego dwutlenku węgla w organizmie odłoży, to zaczynamy to czuć. I teraz jak masz ten dyskomfort, no to zazwyczaj jest tak, że kierujesz tą uwagę na oddech stale, no bo jak zaczyna ci go brakować, no to myślisz, jak następny zrobisz i w zasadzie myślisz o tym oddechu, który masz zrobić, żeby tutaj przetrwać, nie? A drugą rzecz, którą ukierunkowuję, to na przykład na temperaturę powietrza, która przepływa przez dłonie. Czyli ktoś, mając te dłonie zasłonięte, robiąc wdech, czuje chłodne powietrze, które przelatuje przez palce, a jak wypuszcza, czuje ciepłe. I kieruje uwagę nie na oddech jako na oddech, tylko na oddech jako znowu ciało, można powiedzieć, nie? Odczucie w ciele, czyli ta jedna z tych trzech jakby wariantów. Jak ktoś czuje i wciąga zimne, ciepłe, to się koncentruje na tej temperaturze stale. Ciepłe, zimne i plus ma ten głód powietrza. I w tym momencie ta uwaga bardzo mocno podąża za oddechem. I też jest taki, jak sobie byś takie coś zrobił, to możesz zauważyć to, że nie wiem, 10 minut to ci mija szybciej niż 10 minut, nie? To znaczy, że jesteś po prostu w innym stanie niż zwykle. Tu układ nerwowy inaczej pracuje.
Nie? Czyli to jest na pobudzenie czy na skupienie?
To jest na koncentrację. Stan powinien być taki, bo po tym ćwiczeniu, które masz te 5-10, będzie ci trudno zebrać myśli. Czyli uspokoisz się, ale nie będziesz chciał pracować w żadnym stopniu. To nie jest takie coś, że sobie zrobisz przez ważną rozmową to na przykład, nie?
Czyli to, ile czasu to się robi?
Zasada powiedzmy tych minimum 5 minut do 10 i w górę jest w większości stała dla tych wszystkich technik, które robimy. Nie? Więc powiedzmy, że po 10 minutach będziesz się fajnie już czuł, zrelaksowany, ale będziesz miał chęć do działania. Nie? Oczywiście tutaj już znowu jest ten aspekt... że można to trochę zrobić po swojemu bardziej. Czyli trzeba wyczuć, żeby to ograniczenie było odpowiednio duże, żeby ten dwutlenek węgla cię stymulował jednak, pobudzał.
Czyli to jak mocno przytykasz ręce do twarzy?
No, jak mocno przytykasz, ale tak, jaką też częstotliwość uzyskujesz oddechu, nie? Jakby wiadomo, ograniczenie to jest jedna rzecz, a też jak ty regulujesz ten przepływ, to jest druga rzecz, nie? To ćwiczenie jest właśnie dokładnie tym, co robi ten sprzęt do nosa, tylko że nie, masz wolne ręce i to jest właśnie ten profit i możesz bardzo wydłużyć czas, to jest też mega, mega fajne, nie? Dla osób, które mają problem bardzo duży z tym, że tutaj czują bardzo dużą duszność i nie mogłyby tego zrobić, robi się na przykład tak, że się podkłada palec i to już jest dla nich ograniczenie. Mhm. Ale fajne jest jakby też to, że w zasadzie nie, możesz to zrobić w zasadzie wszędzie, nie ma problemu. Nawet jak sobie tak usiądziesz, to nikt nie wie, że robisz trening oddechowy, tylko ty wiesz, co się dzieje jakby w twoim wnętrzu, więc to jest spoko, że nie potrzebujesz specjalnej przestrzeni na zrobienie tego.
I to jest na koncentrację, na pobudzenie jest coś innego, czy to samo?
Na pobudzenie jest znowu coś innego. Na pobudzenie jest bardziej to jak na odetkanie nosa, czyli wstrzymywanie powietrza. Mhm. Jak następuje odpowiedni spadek saturacji, to twój organizm zaczyna produkować adrenalinę, czyli takie wstrzymywanie powietrza bez przygotowania na wypuszczonym powietrzu, które przekroczy 30 sekund, już będzie mieć takie właściwości.
Okej, po prostu boostujesz sobie adrenalinę. To się zwyczajnie wystrzela. Tak.
To cię po prostu pobudza, no, organizm czuje ten spadek saturacji, jak to leci, no to jest ryzyko też niedotlenienia.
I to jest takie logiczne, że nawet nie będę cię pytał o jakieś mechanizmy, bo jakby to jest dla mnie logiczne, że to musi działać.
Widzisz, te techniki, powiedzmy takie trzy, nawet jak masz podstawowe, nie? Bo to też nie chodzi o to, żeby kogoś zarzucić dużą ilością informacji, zwłaszcza, że no, raczej tych informacji mamy dużo w swoim otoczeniu, ale widzisz, że możesz do spania na przykład coś zrobić, bo też to do spania na przykład to jest ćwiczenie, które możesz zrobić, sportowcy mogą zrobić po treningu, czyli na przykład mają dwa treningi dziennie, kończą ten pierwszy, są jakby pobudzeni, a nie wiem, chcieliby jeść. Mhm. No ale są na współczulnej pracy układu nerwowego, więc nie powinni przyjmować jedzenia w tym momencie, bo generalnie krew jest raczej przesunięta w stronę mięśni, a nie w stronę organów wewnętrznych, nie? Jelit. Więc powinni się jakoś wyciszyć, no ale jak zostawią sam ten proces sobie, to zajmie kilka godzin u niektórych, nie? Więc mogą zrobić sobie ćwiczenie po treningu, wyciszyć ten układ nerwowy, spokojnie jeść, to wtedy trawienie będzie też lepsze i tak samo zrobić po wieczornych, załóżmy, zajęciach, nie? A ćwiczenie, które podnosi jakby tą koncentrację, w zasadzie nie ma pory dnia. Ono w sumie można robić zawsze, wszędzie. A ćwiczenie, które jest na pobudzenie, no to też lepiej robić albo przed treningiem, albo do południa, nie? No chyba, że i tak ktoś ćwiczy wieczorem, no to możesz przed wieczornym treningiem.
Czyli zatykasz sobie nos, czekasz, aż nie będziesz mógł już wytrzymać, nabierasz powietrza i później przez jakiś czas, przez ile czasu oddychasz normalnie?
Przerwa między takim setem to maksymalnie minuta.
Maksymalnie minuta. Mhm. I później znowu zatykasz.
Tak.
Do skutku.
5-6 razy. Więcej też nie ma sensu.
I ciebie to rzeczywiście tak boostuje? Że może, że nie chcesz się czegoś zrobić, robisz sobie to i dalej jesteś taki
od razu? Tak, pobudza, nie? Mhm. Wiadomo, że na przykład nie zadziała to na mnie, jak będę już, wiesz, zasypiam w samochodzie, to już mnie nie wyciągnie, nie? To wtedy lepiej sobie drzemkę chyba zrobić, wie? Na coś takiego. Ale tak w ciągu dnia zdecydowanie tak to działa. Jest to pobudzające. I też jest taki aspekt, że jak wstrzymuje to powietrze i już kończą się twoje możliwości, to też nie powinieneś jakby odpuścić, tylko powinieneś powalczyć. Najczęściej albo możesz wstać i iść, jak jest taka przestrzeń, albo poruszać się, żeby zrobić trochę tej walki, bo ta końcówka jest kluczowa do spadku saturacji. I czasem te kilka sekund dłużej to jest bardzo dużo dla organizmu, nie?
No i też trzeba mieć taką umiejętność, którą powoli sobie wyrabiam, to rozpoznawać, czy ty jesteś rzeczywiście zmęczony, czy nie jesteś zmęczony. I jak już jesteś rzeczywiście zmęczony, to już nie próbować się boostować, bo to nie przyniesie żadnej korzyści, tylko zrobić sobie drzemkę i po tej drzemce człowiek rzeczywiście odżywa i czuje się 100 razy lepiej. A tak zrobiłbyś te techniki, czekałbyś, że działają i jeszcze byś był sfrustrowany, że nie działają.
No właśnie to jest to, co ci mówiłem, że na przykład jak nie prześpię dobrze nocy i wiem, że ją zarwałem, bo na przykład wyjątkowo musiałem posiedzieć do pierwszej godziny albo drugiej, no to znając, jak to funkcjonuje następnego dnia, po prostu sobie robię dzień na spacer albo jakiś trening mogę sobie zrobić lżejszy, a nie staram się coś zrobić, powiedzmy, do pracy, nie? Więc to warto jakby uwzględnić w tym swoim planie.
I mieć świadomość tego, ile się zrobiło, ile jeszcze jest się w stanie zrobić. Mhm. Dobra, ja cię zapytałem o wszystko, co chciałem cię dzisiaj zapytać. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internetach.
No właśnie staram się być generalnie na większości tych platform, które są, czyli jestem na Instagramie, jestem na YouTubie, jestem na Facebooku. Na YouTubie mam dosyć dużo materiałów, które po prostu chcę się dzielić, żeby jednak ta wiedza się rozprzestrzeniała, więc jeżeli ktoś szuka materiałów takich do tych ćwiczeń, o których mówiliśmy, czy ogólnie tematów, które tutaj poruszaliśmy, to tam znajdzie plus rozmowy też z ludźmi ciekawymi ludźmi. Jeżeli chodzi o... I tam po prostu wystarczy wpisać Maciej Szyszka. Chyba nie jest... Jeszcze jakiś Maciej Szyszka tam jest, ale chyba ma mniejszy kanał od mojego.
Jak ja wpisałem Maciej Szyszka, to od razu cię znalazłem.
Tak? Mhm. Okej. Okay. No i potem na Facebooku jakieś tam eventy, wydarzenia, takie rzeczy też jestem i na Instagramie też pod tym wszędzie wpisując Maciej Szyszka jestem do znalezienia, także no jak ktoś chce, to na pewno mnie znajdzie.
Dobra. Bardzo ci dziękuję w takim razie.
Super, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Mega przydatne tipy.
Dzięki.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.